będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Zdzisław. Bardzo serdecznie pragnę powitać w ten niedzielny wieczór w uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego wszystkich naszych drogich słuchaczy. Drodzy słuchacze, podczas gdy trwają ważne debaty rangi narodowej, my spotykamy się w rodzinie Radia Maryja, w rodzinie słuchaczy Radia Maryja, aby rozmawiać właśnie tym, co dotyczy naszej rodziny narodowej, naszej ojczyzny. Tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych w tej części radiowej: pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu, powrót figury Chrystusa. Bardzo serdecznie pragnę powitać naszych czcigodnych, zacnych gości, a pośród nich jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak, biskup senior archidiecezji poznańskiej. Księże biskupie, serdecznie witam, tym razem już w studiu Radia Maryja.
Bardzo mi miło, szczęść Boże.
Następnym gościem jest pan profesor Stanisław Mikołajczak, prezes Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności. Bardzo serdecznie witamy pana profesora.
Również witam, szczęść Boże.
Witam bardzo serdecznie pośród gości dzisiejszych rozmów niedokończonych panią dr Jolantę Hajdarz, członka Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności. Witamy panią bardzo.
Szczęść Boże, dobry wieczór wszystkim.
I jest z nami też pan profesor Jan Skuratowicz, też członek Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności. Bardzo serdecznie pana witamy.
Dobry wieczór, także szczęść Boże wszystkim państwu.
Pan profesor jest u nas po raz pierwszy, tym bardziej chcemy gorąco powitać i pozdrowić. Drodzy słuchacze, myślę, że ten temat jest ważny nie tylko dla Wielkopolan, dla poznaniaków, pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dlaczego on jest taki ważny? Szczególnie też i w kontekście współczesnym naszej ojczyzny. Poproszę naszych gości, aby może w pewnym sensie też streścili to, o czym rozmawialiśmy w części telewizyjnej. Wielu z państwa zapewne nie mogło uczestniczyć w tych rozmowach niedokończonych. Oczywiście w nocy o godzinie 1:00 i jutro o poranku będzie powtórka w telewizji TVN tego programu. Już teraz państwa serdecznie zapraszam, ale teraz chcemy otworzyć się nasze serca, umysły na ten temat. Myślę, że oddamy głos najpierw panu profesorowi Stanisławowi Mikołajczakowi, prezesowi Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności. Myślę, że musimy też założyć, że część słuchaczy nie potrzebuje też takiego jakby historycznego zobaczenia zagadnienia pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu. I panie profesorze, dlaczego my dzisiaj o tym rozmawiamy? Dlaczego to jest tak ważne dla nas wszystkich Polaków?
Bo ten pomnik symbolizuje walkę narodu, zwycięską walkę narodu polskiego o odzyskanie niepodległości po 6 pokoleniach życia w niewoli. Przez cały XIX wiek toczyła się walka o to, żeby przetrwał polski naród jako odrębny naród i żeby mógł przywrócić sobie swoją państwowość, która pozwoli w normalny sposób, w normalnych warunkach kształtować życie i bytowanie narodu. Ta walka toczyła się przez powstania, które toczyły się głównie poza Wielkopolską, chociaż także i na terenie Wielkopolski, ale były w tym wielkim ciągu dążeń niepodległościowych, poczynając od powstania kościuszkowskiego, przez powstanie listopadowe, powstania Wiosny Ludów, powstanie styczniowe, rewoltę 1905-1906 roku, po zwycięskie powstanie wielkopolskie. Powstanie wielkopolskie zakończyło, prawie zakończyło proces przyłączania ziem polskich do odradzającej się Rzeczypospolitej, bo potem jeszcze były trzy powstania śląskie, które przesądziły o przyłączeniu większych obszarów Śląska do Polski niż to wynikało z wcześniejszych ustaleń państw zachodnich. Niezwykle ważne było to, że to powstanie było zwycięskie, bo wybuchło w momencie, który sprzyjał powodzeniu tego powstania, ale równocześnie był to była to pewna determinacja i pewien sposób bycia wielkopolaninem, który tak jest, tak był i jest chyba jeszcze skonstruowany, że podejmuje działania, które mają prowadzić do sukcesu. Przez cały XIX wiek i początek XX wieku Polska była pod trzema zaborcami, którzy trzymali Europę w takich szponach, jak nasze pokolenia pamiętają, trzymał nas Związek Radziecki, Związek Sowiecki. Również oni nie mieli nadziei, bo wydawało się, że ten układ europejski jest trwały i stabilny. I oto przychodzi pierwsza wojna światowa i w jej efekcie przegrywają wszyscy trzej zaborcy. To dla ówczesnych Polaków było wydarzenie niebywałe i oni w tym widzieli palec Boży. Dziękowali za to obaczności Bożej, bo ta opatrzność Boża spowodowała, że stworzone zostały warunki do zwycięskiego powstania wielkopolskiego. To powstanie było powstaniem krwawym. To nie było takie sobie powstanie, jak powiedzmy pierwsze powstanie wielkopolskie w czasach napoleońskich, którym kierował Henryk Dąbrowski, które również było zwycięskie, ale ono się odbyło bez ofiar. To było krwawe. Zginęło prawie 2,5 tysiąca powstańców w walkach, kilka tysięcy było rannych i to nie były jedyne ofiary tego powstania. Bo w czasie II wojny światowej Niemcy wyłapywali powstańców wielkopolskich i potem ich albo w najlepszym wypadku osadzali w obozach, ale bardzo, bardzo wielu z nich rozstrzeliwali w lasach albo na rynkach wielkopolskich miast. Aby uczcić pamięć tego zwycięskiego zrywu Wielkopolan, ojcowie, bracia, krewni, społeczność Wielkopolski postanowiła zbudować pomnik, który nazwano Pomnikiem Wdzięczności. W jego sercu, w jego centrum znajdowała się figura Chrystusa, Najświętszego Serca Pana Jezusa. Myślę, że to jest wybór takiej formy. O stronie architektonicznej będzie mówił profesor Jan Skuratowicz, który jest znakomitym historykiem sztuki. Dlaczego wybrano taką formę? Dlaczego ona przybrała postać takiego monumentu? Natomiast o stronie ideowej tego pomnika, dlaczego w jego centrum znalazło się serce Pana Jezusa, to myślę, że powie nam ksiądz biskup Wisław Fortuniak.
Pan profesor widać uważa, że o sprawach pobożnych to może mówić tylko duchowny. Dziękuję bardzo. Sądzę, że warto jest w jednym zdaniu wrócić do całej naszej historii, tym bardziej, że przygotowujemy się w przyszłym roku do obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. Historycy przypominają nam przy tej okazji, że praktycznie, gdyby nie chrzest, to właściwie Polski by nie było. No takie były warunki, takie były okoliczności. Wskazują nam historycy, że te plemiona słowiańskie, które w tamtym czasie nie przyjęły chrztu, nie istnieją. Nie istnieją. No takie były okoliczności. To chrzest sprawił, że Polska, że te plemiona piastowskie weszły do tej rodziny i w ten sposób mamy po prostu Polskę. Od samego początku zatem element nasz narodowy związany jest z elementem religijnym. Gdyby przeskoczyć teraz już do czasu bardzo bliskiego powstania pomnika, wystarczy przypomnieć, że Konopnicka pisze tekst Rotyj, Feliks Nowowiejski komponuje do niej melodię i tam jako refren powtarza się tak nam dopomóż Bóg. I z tego ducha wyrósł też pomnik wdzięczności, na którym widniał wyraźny napis Sacratissimo Cordi Polonia Restituta. Najświętszemu sercu Polska odrodzona. Czyli ten element patriotyczny, ojczyźniany, narodowy z powiązaniem z Chrystusem, z wiarą, z chrześcijaństwem, dzięki któremu istniejemy. Centralną figurą, centralnym elementem pomnika była figura Najświętszego Serca Pana Jezusa, otoczona różnymi elementami, które nawiązywały do życia, do różnych grup narodowych. A że Chrystus w tajemnicy kultu, czci Najświętszego Serca, to jak myślę, po prostu ten czas, tak jak dzisiaj, żyjemy, czy często nawiązujemy do Miłosierdzia Bożego, do Jezu, ufam Tobie. Tak tamten czas lat międzywojennych i początków XX wieku bardzo był przeniknięty pobożnością, kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa i stąd też element religijny znalazł się na tym monumencie narodowym w tej właśnie wersji.
Jeśli można coś dodać, to ja bym tak chciała też to uwspółcześnić. To znaczy, kiedy przystępowałam do prac, do tworzenia, bo od początku jestem w Społecznym Komitecie Odbudowy Pomnika Wdzięczności, to po prostu właściwie wydaje mi się, że jak wiele osób, nie zdawałam sobie do końca sprawy, jak wielkiej wagi był to monument przedwojennego Poznania. Ale nam wszystkim przyświecała jedna motywacja. Wiedzieliśmy po prostu, że było to wotum wdzięczności za odzyskanie niepodległości i że jeżeli my chcemy dzisiaj po prostu, by w naszej ojczyźnie dobrze się działo. Musimy szanować przeszłość, musimy korzystać z doświadczeń naszych przodków, poznawać ich, nawet jeżeli przecież nie znaliśmy ich osobiście, bo to niemożliwe, no to po prostu znać ich motywacje, znać ich dylematy, by uczyć się na ich błędach, by korzystać z ich osiągnięć i nie być takim zawieszonym w próżni. I dlatego wydaje mi się, że ten pomnik jest właśnie takim wyjątkowym świadectwem historii Wielkopolski, a pośrednio także całego naszego kraju, bo pokazuje, dzięki czemu ta Polska blisko już 100 lat temu odzyskała niepodległość. Tylko stojąc blisko przy Kościele katolickim, mając wiarę, to po prostu udało się przetrwać tamte tak ciężkie czasy. Dzisiaj nikt z nas pewnie nie musi ginąć w okopach czy walczyć z bronią w ręku, ale czasy mamy też niełatwe. I dlatego nie możemy zapomnieć tamtej przeszłości. Wyciągajmy z tego, z tamtych działań, z tamtych rzeczy wnioski. Pamiętajmy o tym. I dlatego też myślę, że ten pomnik wbrew wszelkim przeciwnościom losu, mówiąc oględnie, stanie w Poznaniu. Najpóźniej w tym 2018 roku. Gorąco w to wierzę i myślę, że nie jestem odosobniona wśród tych, którzy działają teraz w Komitecie Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu i wśród tych ponad 25 tysięcy poznaniaków, którzy podpisali się pod petycją do prezydenta miasta, by pozwolił nam ten pomnik odbudować.
Tak jak jednością działania była walka o niepodległość z jednej strony, a z drugiej strony trwanie przy wierze katolickiej, tak samo znalazło to odbicie wideowym przesłaniu tego pomnika. I o tym może powie pan profesor.
Tak, to jest miejsce w Poznaniu szczególne. Znaczy dzisiaj możemy popatrzeć, że miejsce, gdzie stał pomnik, rozebrany późną jesienią 1939 roku, zniszczony, można tak powiedzieć, jest miejscem szczególnym. To jest miejsce, które było najważniejszym miejscem, widokówką miasta. Przez tą ulicę, przez ten lej ulicy Świętego Marcina wjeżdżało się do miasta z dworca kolejowego, czy do najważniejszego miejsca dojazdu, samochodów przecież jeszcze nie było. I cóż widziało się? Gmachy pruskich uczelni, zamek cesarski utrzymany w takiej konwencji neoromańskiej, więc niby pseudo-niemieckiej, tej starej niemieckiej, Hohenstaufów chyba, formule. Pomnik Bismarcka, który padł jako pierwszy, bo Polacy tego nie mogli znieść, są rozebrany i zużyty potem na różne inne zbożne cele. I oczywiste było, dzisiaj dla nas bardziej, bo to jest to miejsce, gdzie w 1956 robotnicy poszli na czołgi. To jest miejsce, gdzie powstały krzyże w 1981, gdzie wreszcie był papież w tej ostatniej pielgrzymce. To jest miejsce, gdzie jest, można powiedzieć, wyjątkowe. I ci, co znaleźli to miejsce, znakomicie trafili w pewną ideę. Oczywiście był konkurs niezadowalający, nie wszystko się podobało. Co zrobiono? To było miejsce nieznoszone przez Polaków. To było miejsce obce Polakom, bo te instytucje pruskie nie były miłe, warte i tak dalej, i tak dalej. Co zrobili? Postawili pomnik, który jest formuła. Oczywiście może ktoś powiedzieć brzydki, nieciekawy, niemodny, ale formuła najdoskonalsza, jaka istnieje w całej historii pomnika. Bo co może być? Piramida, obelisk i łuk triumfalny. Łuk triumfalny to jest element, przez który imperator, czyli zwycięzca, odbywał triumf na ulicach Rzymu. Łuki triumfalne były we wszystkich miastach, wielkich miastach metropolii państwa rzymskiego i później. I do dzisiaj one jeszcze stoją w różnych miejscowościach całego kontynentu, całej Europy. No, Trafalgar Square, łuk triumfalny w Paryżu i tak dalej, i tak dalej. I tak. Wybrano ten model łuku triumfalnego w tym środkowej arkadzie, przez którą przechodził imperator. Zwycięzcy wódz. Znajduje się figura Chrystusa. Komentarze są z tyłu. Dwie sceny, to jest arcybiskup Dalbor i późniejszy papież, ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce, oraz dwa przedstawienia wojskowe, jeżeli można tak powiedzieć. Postać husarza, oczywiście w tej konwencji, jakiej było, i żołnierza z 20 roku, bo to jest dla mnie oczywiste. Czyli przypomnienie wielkiej chwały Rzeczpospolitej i wielkiej chwały po 20 roku, gdzie udało się odeprzeć tą całą... tą. Plus właściwie nic więcej. Monumentalna skala tego łuku triumfalnego porządkowała ten plac. Po prostu on był straszny. On nabrał pewnego charakteru i to było miejsce, w którym wszyscy przychodzili. Wszystko się tutaj działo. Tak jak dzisiaj pod pomnikiem krzyży dzieje się właściwie wszystko najważniejsze. Ten, od tego momentu można powiedzieć, ten plac został odczarowany z tego pomnika Bismarcka, który zresztą, o ile pamiętam, częściowo został zużyty na rzeźbę Marcina Rożka, czyli tę figurę Chrystusa, ale został odczarowany, zajął się Placem Polskim i to był fragment miasta, który zaczął być odwiedzany. Odczarowano tą magię pruskiego panowania i to jest istotny element. Bez tego pomnika, można powiedzieć, być może nie byłoby zajść w 1956 roku, bo gdzie ci robotnicy, którzy pamiętali, którzy wiedzieli, że ten pomnik tam sam mieli pójść. Nie poszli na stary rynek, bo nie było co. Poszli na najważniejszy plac, w centrum miasta, przed Komitet Wojewódzki, przed zamek, gdzie znajdowała się wtedy władza miejska. I poszli tu prosto. I to się nałożyło. Gdyby nie pomnik, nigdy by do tej sytuacji nie doszło. I to jest wartość tego pomnika.
Pozwolę sobie zauważyć, że w czasie II wojny światowej na terenie naszej diecezji, szerzej na terenie Wielkopolski, zostały przez okupantów niemieckich zniszczone wszystkie krzyże przydrożne, wszystkie bożomęki, wszystkie figury. A pomnik, ten, o którym mówimy, on został zburzony jako pierwszy. Jako pierwszy, zupełnie przed tymi wszystkimi innymi znakami chrześcijaństwa i naszej religii i powiązanej z naszą kulturą i tradycją. Widać, że ten pomnik miał szczególną wymowę, był szczególnie symboliczny, o czym najeźdźca doskonale wiedział. Ale z kolei też o tym, czym on był w myśleniu, w doświadczeniu, w przeżyciu Wielkopolan, świadczą takie elementy, takie wydarzenia, które mówią, jak ludzie nie tylko w pamięci, ale starali się coś z tego pomnika przechować i to uratować z największym poświęceniem, nie waham się powiedzieć, z narażeniem własnego życia. I Społeczny Komitet Odbudowy, bym powiedział, przywrócenia Poznaniowi tego pomnika, takie elementy posiada. Mamy fragment, mamy kamień piaskowca z tego pomnika i ten fragment został pobłogosławiony przez Ojca Świętego Franciszka, o czym za chwilę uczestnicy tego wydarzenia w Rzymie mogą powiedzieć. I mamy też fragment z samej figury Chrystusa z tego pomnika. Uratowany, wyniesiony z największym narażeniem z odlewni, w której miał być przetopiony prawdopodobnie na działa, na zbrojenia wojenne.
W 1928 roku w Poznaniu odbyła się wielka wystawa tak zwana PWK, czyli Państwowa Wystawa Krajowa, która w dziesięciolecie niepodległej Polski miała pokazać dorobek tych 10 lat. To było wielkie wydarzenie w Polsce. Na Kresach Zachodnich, bo tak się wtedy mówiło, w Wielkopolsce pojawia, bo to była najbardziej gospodarczo rozwinięta dzielnica odrodzonej Polski, odbyła się wystawa, na którą ściągnęły setki tysięcy Polaków z całej Polski. To było wielkie wydarzenie i wielki symbol. Wielkie budynki, wieża górnośląska, ten maszt, który do dzisiaj stoi, to były symbole PWK, wielkiego osiągnięcia dziesięciolecia Polski. 4 lata później staje pomnik wdzięczności. I natychmiast, po miesiącach, prawdę powiedziawszy, staje się największym symbolem ówczesnego Poznania. Jeżeli gdzieś pokazywano pocztówki z Poznania, jeżeli gdzieś się o czymś mówiło, w Polsce mówiło o Poznaniu, to przywoływano pomnik wdzięczności. Polska odrodziła się z 3 zaborów. Miała 3 stolice. Mówimy o tej centralnej Polsce, tej pierwotnej, historycznej. Nie mówimy o Kresach Wschodnich, Wilnie i Lwowie. Warszawa miała swój wielki symbol narodowy, swój pomnik, wielki państwowy i narodowy pomnik, czyli Grób Nieznanego Żołnierza. Chyba 2 w Europie po francuskim. Jeszcze w czasie zaborów, w 1910 roku, społeczeństwo krakowskie, Galicji i właśnie całe ufundowało 500-lecie Bitwy Grunwaldzkiej pomnik grunwaldzki. A Poznań i Wielkopolska doczekała się w 1932 roku pomnika wdzięczności. Wszystkie te pomniki zostały przez okupanta niemieckiego w czasie II wojny zniszczone. Tamte, warszawski i krakowski, warszawski szybko po wojnie został odbudowany. W 70-tych latach został odbudowany pomnik grunwaldzki, a nasz poznański nie. Dlaczego? Bo tamte nie miały symboli religijnych, a w centrum naszego stała figura Chrystusa. To dla komunistów było nie do zaakceptowania. I boli nas także, że także dzisiaj, kiedy mamy już 26 lat wolnej Polski po 89 roku, ta figura Chrystusa także wielu środowiskom przeszkadza. I to przeszkadza w sposób taki pośredni. Oni nie powiedzą, że to chodzi o figurę Chrystusa. Szukają innych zastępczych argumentów. Ale wiemy, że głównie o to chodzi. Ale myślę, że ponieważ ten pomnik był wyrazem i będzie wyrazem treści patriotyczno-religijnych, które były immanentnie złączone w dziejach narodu polskiego, jak ksiądz biskup powiedział, od samego początku chrześcijaństwa, to ten pomnik wróci i będzie pełnił tę samą rolę, a pełnił ją w sposób niezwykły. Jeżeli w Wielkopolsce, stolicy endecji, pod tym pomnikiem odbywały się imieniny Piłsudskiego, to świadczy o tym, że ten pomnik rzeczywiście jednoczył. Jeżeli tam się odbywały parady wojskowe, przemarsze, spotkania różnych organizacji pod sztandarami, co mamy znakomicie udokumentowane w albumie, to pokazuje, jak ten pomnik żył, jak był kochany, zaakceptowany przez Poznaniaków, Wielkopolan, ale także tych, którzy przyjeżdżali tam po to, żeby ten pomnik zobaczyć.
Żeby zrozumieć też wielkość tego pomnika i jego symbolikę, może też warto byśmy posłuchali jednego autorytetu. Ten ktoś zjawił się na placu Adama Mickiewicza 3 czerwca 1997 roku. Co ten autorytet powiedział? Posłuchajmy.
Tu na tym miejscu, na placu Adama Mickiewicza, stał kiedyś pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, widomy znak zwycięstwa Polaków, odniesionego dzięki wierze i nadziei. Pomnik był wzniesiony w 1932 roku ze składek całego społeczeństwa jako wotum dziękczynne za odzyskanie niepodległości. Odrodzona Polska skupiła się przy sercu Jezusa, aby z tego źródła miłości ofiarnej czerpać siłę do budowania w przyszłości Ojczyzny, na fundamencie Bożej prawdy, jedności i zgodzie. Po wybuchu II wojny światowej pomnik ten okazał się tak niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha, że został zburzony przez najeźdźcę na początku okupacji.
Myślę, że te słowa, drodzy goście, drodzy słuchacze, są dla nas słowami dzisiaj bardzo aktualnymi. I jeżeli pozwolę sobie też i jako trochę się wtrącić w tok rozmowy naszych znamienitych gości, którzy są i specjalistami w zakresie dzisiejszego tematu rozmów niedokończonych. Temat, przypominam dla naszych słuchaczy, pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu, powrót figury Chrystusa. Mianowicie wrócę jeszcze do tego, co powiedział pan profesor Jan Skuratowicz, kiedy mówił o tym łuku zwycięstwa, taką bryłę miał ten pomnik i bardzo mi się to podobało, co pan powiedział, że mianowicie pod tym łukiem przechodził ten król, na czele którego zwyciężali. A Ojciec Święty powiedział, jest to symbol zwycięstwa ludzi dzięki ich wierze i nadziei. Musimy sobie dzisiaj uświadomić, że Polacy ówcześni mieli świadomość, że nie ludzką tylko siłą zwyciężyli, ale zwyciężyli tą siłą samego Boga, bo właśnie wyprosili na kolanach też, ale też i orężem, wolność dla naszego narodu. I czy ten pomnik, który ma być odbudowany w Poznaniu, czyż rzucam tutaj tezę, czy nie będzie i nie powinien symbolizować te niepodległości właśnie z 1918, a może też i po 1989, nie mamy do końca satysfakcji, ale wiemy, że mimo wszystko coś się stało też po roku 89. Podkreślam, my wciąż i Polacy modlą się w tej chwili też, kiedy wybieramy nowego prezydenta. Ludzie się modlą, czyli wierzą, że Pan Bóg jest nam potrzebny. Jego opieka, Jego światło, Jego ducha jest nam wszystkim Polakom potrzebnym, abyśmy ponownie byli narodem wolnym, ale w tym sensie, jaki też i symbolizował wolność i niepodległość, ten pomnik z roku 1932.
Zanim pan profesor Skuratowicz powie, to chcę powiedzieć o tych modlitwach, o których ojciec ostatnio mówił. 3 tygodnie po zawiązaniu się Społecznego Komitetu nasz metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, w intencji odbudowy pomnika w archikatedrze poznańskiej odprawił mszę świętą. Obecny z nami ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak odprawia w kościele świętego Marcina co miesiąc mszę świętą w tej samej intencji, w każdą trzecią środę miesiąca. W wielu domach, w wielu zgromadzeniach trwają modlitwy w tej intencji. Często na spotkaniach w parafiach, tam gdzie chodzi nasza wystawa o pomniku, mówię ludziom, że muszą być spełnione 3 warunki, żeby nasz pomnik wrócił. Przede wszystkim musimy w dziesiątkach tysięcy poznaniaków, Wielkopolan i Polaków wytworzyć przekonanie, że ten pomnik jest absolutnie Polsce potrzebny, że on jest nam potrzebny po to, żebyśmy uhonorowali tych, którzy nam wolność wywalczyli, ale jest potrzebny nam, naszym dzieciom i wnukom, żeby te tradycje przenieśli w przyszłe pokolenia. Potrzebna jest po drugie wielka modlitwa i to się właśnie toczy, a po trzecie pewna ofiarność. Jeżeli będą u nas dziesiątki tysięcy ludzi, którzy łączyć będą te 3 elementy, ten pomnik spokojnie stanie. Zresztą pomnik tak czy owak stanie. Nie ma pytania, czy pomnik stanie. Jest tylko pytanie, kiedy. Kiedy pozwoli się nam, Społecznemu Komitetowi, prowadzić spokojnie pracę i nie będziemy mieli przeszkód, tylko będziemy wspierani. Bo oto grupa wielu set, 300 znaczących obywateli naszego miasta występuje z wielką, piękną, szlachetną, patriotyczną ideą i nie spotyka się z wsparciem i zrozumieniem władz, które są wybrane w wolnym kraju. Polskich władz. Tylko mamy utrudnienia w realizacji tego projektu.
No, panie profesorze, trzeba jednak powiedzieć, że Rada Miasta Poznania przegłosowała i przyjęła, że pomnik ma wrócić. To jednak musimy to oddać.
Tak, to musimy oddać. Rada przyjęła niemal jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym, decyzję o powrocie pomnika w przestrzeń publiczną. Natomiast w fazie wykonawczej nie mamy żadnego wsparcia, wręcz przeciwnie. Też trzeba oddać, że w ostatnich dniach Rada Miejska, Rada Miasta Poznania podjęła wyraźną większością głosów stanowisko, uchwaliła stanowisko zobowiązujące prezydenta miasta do przyjęcia w Poznaniu figury Chrystusa i postawienia jej w miejsce, z którego została w haniebny, poniżający sposób wywleczona po zburzeniu pomnika. Ale może wróćmy do tego przekazu ideowego pomnika, bo to jest naprawdę niezwykle ważne.
Oczywiście ten przekaz ideowy był dla wszystkich dosyć ówczesnych ludzi jasny. Przestaje istnieć Bismarck jako ten człowiek, który zasłużył się negatywnie w opinii społecznej Polaków w stosunku do nas, co tak uważano, że większość jego dokonań była dla nas zła, i w to miejsce, żeby odczarować, ja tak to może wytłumaczę, żeby odczarować to miejsce, bo miejsce mają swoją specyfikę, prawda? To jest tradycja bardzo stara, prawda? Obcinano głowy, dokładano cesarzom nowe głowy, no trzeba było w ten sposób to często zrobić. Postawiono ten pomnik. Łuk triumfalny był oczywisty. Mój obelisk stoi przed Kapitolem. Stoją takie dwa obelisk na placu Świętego Piotra w Rzymie, przywiezione z Egiptu. Stoi taki w Paryżu. Piramidy nie szło wybudować, bo nie było na to miejsca. Został tylko łuk triumfalny. Ale co charakterystyczne, w tym łuku stoi figura Chrystusa. I to jest ważne. I on jest był tak skonstruowany, że on był do oglądania od frontu. Ta tylna część od północnej strony była niedoświetlona, ale ona nie była ważna. Nikt od strony teatru, skweru przed teatrem miejskim tam nie chodził. Ważna była ta frontowa figura, gdzie to był na nowo zaaranżowany plac. I wydaje się, że powrót tego pomnika jest niezbędny, dlatego żeby padło tutaj sformułowanie, że odbyły się tu imieniny dziadka Piłsudskiego. Proszę pamiętać, że to właśnie marszałek Piłsudski kiedyś powiedział, nie będę dokładnie zdawał, że kraj, który traci swoją przeszłość, nie ma przyszłości przed sobą, prawda? I to jest chyba najważniejsze. Nie możemy oderwać i mówić, jak niektórzy, że nie ma przeszłości, jesteśmy w jakiejś, nie wiem, dziwnym państwie Europa, który nic nie jest ważne, tylko idziemy do przodu, tylko pytanie, dokąd my dochodzimy? Do tego, do czego doszliśmy, do kryzysów. Natomiast musi istnieć ta przeszłość. I ta przeszłość pozwala pamiętać, co się było złe, co było dobre i dawać młodemu pokoleniu wzory. Ja sądzę, że to jest najważniejsze w tym przekazaniu tego pomnika, bo młodzi ludzie są już inni. Naprawdę są inni. Oni już inaczej patrzą na świat i oni dużo chętniej widzą te nasze racje starszych ludzi, niż racje nawet swoich rodziców.
Ale jak się młodym da przekaz ideowy pozytywny, to młodzież reaguje fantastycznie. Byliśmy z panią doktor Ewą Hajdasz... Jolantą Hajdasz w szkole. Gimnazjum 58 w Poznaniu, gdzie i pani Jola ma córka, a ja mam wnuka. Odbyła się tam piękna uroczystość patriotyczna, związana z rozwiązaniem, podsumowaniem konkursu, w której szkole się odbywał. Szkoła wnosi imię znakomitego Polaka, Jana Nowaka Jeziorańskiego. Młodzież przygotowała ponad półgodzinne przedstawienie słowno-muzyczne. Przepiękne, o przepięknych treściach. Przepięknie wykonane. Widać było, że oni to przeżywali. Tam nie było żadnego półuśmiechu, takiego jakby dystansowania się. Oni byli w rolach. Ten przekaz był naprawdę poruszający. A potem były jeszcze dalsze występy, równie piękne, prawda?
To jak najbardziej. To znaczy poruszające jest po prostu to zawsze, kiedy młodzi ludzie te wzniosłe słowa potrafią wypowiadać z taką autentycznością, z takim zaangażowaniem, jak ich rówieśnicy wtedy, kiedy robili to właśnie, nie wiem, w Powstaniu Warszawskim, czy właśnie przy tego typu okolicznościach. Ale ja chciałabym też powiedzieć, że my przy pracy pomnikowej, że tak to nazwę, też to odczuwamy. Bo w ciągu ostatnich 3 lat, kiedy pracujemy właśnie w Społecznym Komitecie Odbudowy tego pomnika, możemy zaobserwować, jak bardzo wystarczy, jak łatwo budować grupę osób zaangażowanych w odbudowę pomnika w momencie, kiedy po prostu im się przedstawi jego historię. Najbardziej obawialiśmy się te 3 lata temu, kiedy zaczynaliśmy te prace, że po pierwsze nikt nie będzie wiedział, nie znał tej historii, a po drugie, że nie uda nam się nawiązać na pewno kontaktu z młodszym pokoleniem, że to jest jakby sprawa istotna, oczywista dla nas, ludzi dojrzałych, ludzi starszych, być może tych, którzy pamiętają pomnik, ale jak dotrzeć do dzieci, jak dotrzeć do młodzieży? A okazało się, że to wcale nie jest aż takie trudne. Po prostu najprostsza, najbardziej banalna rzecz, jaka nam przyszła do głowy, zrobienie konkursu dla grup szkolnych, wszystkich grup wiekowych, dzieci i młodzieży chodzącej do szkoły, czyli klas 1, 3, 4, 6, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Prosty komunikat, zawarty w informatorze katechetycznym, no bo wiadomo, że konkurs o tego typu treści religijnej, no niestety, ale tylko właściwie może być kierowany do katechetów, choć oczywiście był otwarty, ale tak naprawdę odpowiedzieli głównie katecheci. Ale zasypano nas pracami uczestników tego konkursu. Nie mieliśmy żadnego problemu, żeby po prostu wręcz tylko tego typu, jak przerobić tę ilość prac, jak można, jak po prostu nagrodzić wszystkich, którzy by na te nagrody zasługiwali. I takie dodatkowe maile przysyłane właśnie do nas organizatorów konkursu z podziękowaniem za jego zorganizowanie. Nawet katecheci odzywali się, że po raz pierwszy usłyszeli tę historię. Rodzice, którzy gdzieś tam w rodzinie na przykład właśnie kultywowany był wcześniej przez dziadków kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, dziękowali, bo udało im się dzięki temu konkursowi wciągnąć dzieci do tej, opowiedzieć im, pokazać im, wciągnąć do tych historii. To po prostu świadczyło o tym, że to nie ma jakiejś wielkiej przepaści pokoleniowej, że my nie jesteśmy z dwóch różnych światów, tylko jesteśmy z tego samego kraju, z tej samej ojczyzny i wystarczy tę historię młodzieży pokazywać, im tłumaczyć, a ona ją tak samo czuje gorąco jak my.
Jeśli wolno mi się zwrócić do księdza biskupa Zdzisława Fortuniaka, ponieważ myślę, że przynajmniej mnie bardzo też interesuje ta wymowa teologiczna. Rozumiemy, tu przed chwilą pani wspomniała o tym kulcie do serca Pana Jezusa i wiemy, że wówczas jeszcze nie znaliśmy siostry Faustyny. Dzisiaj kult miłosierdzia w pewnym sensie jest jakby, powiedzmy, tym, co wówczas była pobożność skupiona na właśnie pobożności do serca Pana Jezusa. Właśnie dlaczego ten pomnik wówczas był bardzo też aktualny od strony duchowości polskiej duszy, ale też i dzisiaj. Czy on jest aktualny, księże biskupie?
Pomnik powstał w warunkach poznańskich, wielkopolskich. To zresztą dotyczyło całej Polski, ale tu na tych ziemiach w Wielkopolsce kult Najświętszego Serca Pana Jezusa był bardzo żywy. Przysłużyła się temu na pewno tradycja związana z działalnością ojców jezuitów w Poznaniu. Tam rektorem kolegium jezuickiego kiedyś był ojciec Kasper Drużbicki. Dzisiaj w tym kolegium dawnym jest Urząd Miasta Poznania. Ojciec Kasper Drużbicki, który pochowany jest w podziemiach poznańskiej fary, dzisiejszej bazyliki. Ta tradycja więc była. Na przełomie wieku XIX i XX powstaje w Poznaniu jeden z pierwszych, a zdaje się, że pierwszy na ziemiach polskich, kościół, świątynia poświęcona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Tutaj też bardzo byli aktywni księża jezuici, między innymi ksiądz profesor Franciszek Kwiatkowski, wygłaszający płomienne kazania. I wtedy w Poznaniu też zaczęły się procesje związane z uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa. Procesja poznańska nie jest najstarszą na ziemiach polskich, ale jedną z pierwszych też w piątek po oktawie Bożego Ciała. Także ten klimat pobożności kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa był bardzo żywy. Bardzo żywa była też tradycja, praktyka pierwszych piątków miesiąca w duchu wynagrodzenia Bożemu Sercu. Kiedy więc zamyślano, w jaki sposób Chrystusa w tym pomniku przedstawić, to jakby rzeczą naturalną zupełnie było, że sięgnięto do kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Teraz tak dodam od siebie luźną refleksję. Można by przypuszczać, że gdyby dzisiaj taki pomnik jako zupełnie nowy stawiano, niewykluczone, że sięgnięto by po obraz Jezusa Miłosiernego, Jezu, ufam Tobie. Ale wtedy ten kult Najświętszego Serca Pana Jezusa był bardzo żywy, bardzo inspirujący i to znalazło wyraz w tym pomniku wdzięczności, nazywanym też pomnikiem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dodam jeszcze, że znalazł ten pomnik odbicie też w życiu i twórczości dzisiejszej błogosławionej Natalii Tułasiewicz. To też świadczy o tym, jak ten pomnik był mocno wpisany, on był wpisany w pamięć, w myślenie, w serce poznaniaków i Wielkopolan.
To była moja starsza koleżanka polonistka.
Ole, pan profesor.
Tak, tak. Skończyła polonistykę na naszym uniwersytecie. Zginęła niestety w obozie niemieckim. I 2-3 dni po rozbiciu tego pomnika okropnym napisała wiersz Pielgrzym, w którym proroczo przewidziała, że Chrystus wróci do swojego miasta.
A skoro o wierszu, to myślę, że zrobię też i radość panu profesorowi Mikołajczakowi, bo chyba znalazłem coś, co będziemy mogli w tej chwili wysłuchać. Wiersz, który recytuje pani Halina Łabonalska. Posłuchajmy.
Jest w Polsce miasto z szarego kamienia. W serce mu grotem zamek pruski wbito. Wieże ku niebu wznoszą twarde pięści. Z uśmiechem wiosny czar słońca przemienia szarość na zieleń przestrzeni niesytą. Miasto krzewami jak strumień szeleści. W pobliżu zamku Chrystus, król wolności, stał na cokole w spiżowej zadumie, a Boże serce gorzało mu złotem. Klękali przed nim ludzie sercem prości. Każdy modlitwą dziękuje, jak umie, że wolna Polska wzniosła Bogu wotum. Lecz wydzwonił dla miasta ciemną jutrznię Golgoty rok 1939. Przed szarym zamkiem wojsko o bruk bije, pruskiego buta kamiennym obuchem. U stóp pomnika kobiety i dzieci Polski wołają umęczonym duchem. Już od 6 godziny na ulicach głucho, cisza pustką wydzwania nieszpory wrześniowe, światła zgasły, a w mroku trzon zamku się czai, jako zwierzę drapieżne, do skoku gotowe. Kiedy się przebudzono jednego poranka, gromem padła wieść o klęsce nowej. Oto w nocy, ciemnościach, brutalnie wydarto boskie serce z piersi Chrystusowej. Stali ludzie boleścią przykuci do ziemi i w ranę pomnika spoglądali niemi, ale wnet ogrodzono sznurem modlitw miejsce, aby się nikt nie ważył uklęknąć przed Panem. Grób serca obstawiono piłatową wartą, a pod nocy cierpliwej, milczącą osłoną żołnierze odnowili ranę Jeruzalem. Gdy Chrystusa z królewskiej wyniosłości zdarto, poszły wieści szeptane przez miasta ulice, że zohydzono pomnik nowym biczowaniem, że spisz Niemcy przeleją na armatnie kule. Co widziały ponure zamkowe wieżyce? Czas kamieni odczyta milczenia wytrwaniem i taborem ukoi Getsemani bóle. Dlatego wam powiadam, ludzie, sercem prości, nie wierzcie, że skonał król naszego miasta. Do siepaczów ochotnie wyciągnął ramiona, by przypomnieć, że chwała z cierpienia urasta. W poniewierce pielgrzymiej, po nieznanych drogach, Boża stopa szeleści po liści kobiercu, otworzyły Chrystusowi wrota wszystkie domy, znalazł wdzięczną gościnę w każdym polskim sercu. Ten, który nie miał domu, gdzie by głowę skłonił, pochyla się w swej drodze nad każdą niemocą. Łzy i rozpacz spętanych do serca przytula. Cicho broni wątpiących przed duchową nocą. Baczcie. Szarość kamieni zielenią obrasta. Hosanna. Chrystus wraca do swojego miasta. Słuchajcie, Chrystus wraca do swojego miasta.
Chrystus wraca do swojego miasta. Myślę, że już czas też jasno powiedzieć, kiedy ten Chrystus wróci do miasta. I myślę, że nasi trzygodni goście też po to są, żeby zaprosić Polaków na ten szczególny moment. Moment, który będzie wzruszeniem dla niejednego Polaka, Wielkopolanina. Może potrzeba, żeby Chrystus wrócił naprawdę na swoje miejsce.
No przede wszystkim chciałbym pięknie podziękować Halince Łabonarskiej za tę cudowną recytację. Wiem, że ona nas w tej chwili słucha. Bardzo pięknie dziękujemy.
Bardzo pani dziękujemy.
Tak, i może teraz czas powiedzieć o tym, że Chrystus wraca do swojego miasta i to już zupełnie niedługo, za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie będziemy uroczyście wprowadzali do naszego miasta figurę Chrystusa, taką jak była przed wojną. W brązie pozłacanym, niestety nie złotym, ale pozłacanym sercem. Nie może być złote, bo przy naszych brutalnych, drapieżnych, dziwnych czasach to serce długo się nie ostało. Będzie pozłacane, ale Chrystus będzie taki, jak był przed wojną. Spiżowy, piękny, błogosławiący. Zostało się tak, dlatego że Komitet ma niezwykłe wsparcie od ludzi i to z różnych stron, z różnych sfer życia. Przychodzą sami, wspierają nas, proponują, inicjują, pomagają. I tak się stało między innymi z inicjatywą odbudowy właśnie figury Chrystusa. Po jednym ze spotkań w kościele, gdzie mówiłem po filmie o odbudowie naszego pomnika, podszedł do mnie pan, jak się później okazało, bardzo znacząca postać w Poznaniu, pan Paweł Rzepka, były dyrektor Telekomunikacji Polskiej, i spytał mnie, z czego była zrobiona figura Chrystusa? Mówię, ze spiżu. A ile tego było? No prawie 4 tony. Dobrze, będziecie mieli materiał na tę figurę. I wtedy się dowiedziałem, kim on jest. Powiedział, że co roku telekomunikacja musi wymieniać wiele, wiele ton drutu telefonicznego, że część tego materiału można przeznaczyć, odlewnik zamieni to na brąz. Potem się okazało, że to jest niemożliwe, że można tylko przekazać pieniądze. Załatwił nam 50 tysięcy od telekomunikacji Polski. Mieliśmy je wydać w ubiegłym roku. To nas zainspirowało do tego, że po prostu mamy pieniądze, możemy startować z odlaniem figury Chrystusa. No i tak się stało. Rozpisaliśmy taki konkurs, zaprosiliśmy do współpracy 5 odlewników. Wygrał Michał Batkiewicz spod Krakowa, który zaoferował nam najkorzystniejszą cenę. Pojechaliśmy sprawdzić, czy ma możliwości wykonawcze. Spotkaliśmy wspaniałego artystę, górala, podhalańczyka, który jest bardzo blisko związany z kościołem i z radością przyjął wykonanie tego dzieła, mimo że ono mu nie daje dużej satysfakcji artystycznej, bo to nie jest jego dzieło. On miał odtwarzać dzieło czyjeś. To nie jest przyjemna praca dla artysty. Tym bardziej, że jak robiliśmy pierwsze przymiarki, figurę 1:3, nie bardzo wyszła, bo on jednak chciał tam coś dać swojego. A myśmy chcieli mieć kopię dokładnie taką samą. Mamy współpracujących z nami dwóch artystów rzeźbiarzy w Poznaniu, pana Stanisława Mystka i panią Irenę Rosińską-Melnik, którzy pomagali nam w ocenie artystycznej tego, co zrobił pan Michał Batkiewicz. Ja byłem przy pracy nad figurą Chrystusa tej w proporcji 1:3. Patrzyłem, jak dwóch znakomitych artystów wspaniale współpracuje, żeby doprowadzić tę figurę do takiego kształtu, która taka będzie jak przedtem. Były tam przepiękne sceny współpracy dwóch artystów, którzy, to nie była łatwa dla pana Michała Batkiewicza sytuacja, przychodzi kolega, którego pierwszy widzi i mu mówi, co ma poprawić. Przepięknie współpracowali. Były też takie, powiedziałbym, trochę humorystyczne sceny, bo poprawiając na przykład głowę Chrystusa, wzięli kawał gliny, położył na głowę i zaczął taką paczką bić po tej głowie. Ja mówię, panie Michale, co pan robisz? Chrystusa pan walisz po głowie? Mówi, że to w dobrym celu, po to, żeby go upiększyć. Także potem, po jakimś czasie, po chyba 2 miesiącach, zobaczyliśmy tę figurę w proporcji 1:1 zrobioną w glinie. Pojechaliśmy ją odebrać, bo takie była konieczność. Byliśmy tam z Jolą Hajdasz, która to i dokumentowała, i przeżywała. I teraz chciałbym, Jolo, żebyś ty kontynuowała moją opowieść, jak to było w tym Krakowie i cośmy tam zobaczyli, jak to nasi, ci, którzy z nami pojechali, przeżywali.
To znaczy, no nie byliśmy sami, bo była cała duża delegacja komitetu, to znaczy duża, no 10 osób jakoś,
tak,
ci co mogli. Najpierw pojechaliśmy na Jasną Górę. Tak się akurat po drodze nam ułożyło, że mogliśmy i tutaj dzięki księdzu biskupowi byliśmy wymienieni w czasie apelu jasnogórskiego, bo bardzo jakoś tak wiedzieliśmy, że tam będziemy, ale to takie może trochę małostkowe, ale pielgrzymom czasem na tym zależy, więc też zostaliśmy wspomniani, tak jakoś uskrzydliło nas to, że się udało, choć ten wyjazd był taki właśnie, jak wszystko, co w tym komitecie się dzieje, spontaniczny i tak jak mówimy to trywialnie na wariackich papierach, bo nie zawsze wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale pojechaliśmy i właśnie z Jasnej Góry jechaliśmy następnego dnia w niedzielę do Krakowa, by właśnie obejrzeć tę figurę, by zobaczyć, by ją po prostu zatwierdzić, by można było dalej te prace prowadzić. I no, muszę powiedzieć, że wrażenie było naprawdę bardzo duże, bo po prostu ci, co wchodzili, a to taka no, rozdyskutowana, roześmiana grupa, bo to przecież trochę się jedzie i się o różnych sprawach rozmawia, raptem cisza, zamilkli wszyscy jedna pani prawie klękła, a to zwykła pracownia i jeszcze nie oryginał tej figury, tylko rzeźbia, gliniany model. I już prawie się potem mówiła, chciała modlić. Pozdrawiamy panią Irenę, prawda? Bo to była pani Irena. I to po prostu wtedy wszyscy jakby poczuliśmy chyba i zrozumieliśmy, że już jest taka realna, nie ma odwrotu, że to już jest bardzo realna realizacja tej idei. Naprawdę ta figura jest wierną kopią tego, co widzimy na tych przedwojennych pocztówkach, obrazkach. A, nawet można powiedzieć, tak jakoś nam się wydaje, że ta twarz Pana Jezusa jest nawet ładniejsza. Nie wiem, czy to jest subiektywne wrażenie, czy to ta glina tak powodowała właśnie, że jest taka bardziej miękka w ryzach, bo niby takie wszystko takie samo, ale jeszcze ładniejsze. Także naprawdę bardzo, bardzo czekamy, żeby ta figura w godny sposób mogła znaleźć się w centrum Poznania, żeby poznaniacy mieli szansę ją po prostu uszanować, powitać na nowo. Nawet jeżeli nie jest możliwe, żeby stała tam już do końca świata, czy ile by nam było dane żyć właśnie w tym głównym, tym właściwym miejscu na placu Mickiewicza, to chociaż niech na chwilę tam będzie. Niech wróci w to miejsce, skąd ją wyrwano.
Za tydzień jedziemy tam spotkać się z panem Michałem Batkiewiczem, odebrać figurę już gotową i będzie tam także ksiądz arcybiskup. Też jest ciekawy tej figury, chce zobaczyć, chce podtrzymać tradycję, że pracownia artysty przed wojną odwiedzał prymas Chląd. Nasz metropolita też jedzie do pracowni, żeby odebrać, zobaczyć figurę Chrystusa. A potem, jeszcze tydzień później, za dwa tygodnie, bardzo uroczyście będziemy ją eksportować do Poznania. Ksiądz biskup Fortuniak obiecał, że powita ją na granicy diecezji, a potem będziemy ją uroczyście wprowadzać do Poznania. Ksiądz arcybiskup powiedział, że ją powita na granicy miasta i w uroczystym konwoju zaprowadzimy ją na plac Mickiewicza i mam nadzieję przy tysięcznych tłumach poznaniaków, Wielkopolan, Polaków odprawimy tam nabożeństwo i będzie piękny, patriotyczny koncert.
Główna uroczystość odbędzie się 31 maja, czyli w niedzielę o godzinie 17.
O godzinie 17, a jeszcze jedną rzecz bym chciała podkreślić, jeśli wolno. Mianowicie, że technologia, tak twierdzi pan Batkiewicz, czyli autor naszej rzeźby, pozwala na to, żeby pomnik stawiany był już jak wszyscy będziemy na placu, że tak powiem wtedy, kiedy ludzie tam będą mogli być. Także można przyjść wcześniej i być świadkiem po prostu naprawdę niecodziennego wydarzenia, jakim jest po prostu stawianie pięcio i pół metrowej figury w takim miejscu. Na pewno to będzie wszystko zabezpieczone, będzie bezpiecznie, tak żeby absolutnie nikomu nic się nie stało. Jest to element wystawy. Wystawy też, bo będzie tam obok wystawa Wdzięczni za niepodległość, która pokaże historię tego pomnika i ta figura po prostu na oczach nas wszystkich po prostu stanie w tym miejscu, w którym stała kiedyś przed wojną.
I będzie jak w tym wierszu, Chrystus wraca do swojego miasta.
Tak jest. Mili, czcigodni, szanowni goście, zanim właściwie już poproszę słuchaczy, bo oni już tu widzę, próbują się dodzwonić. Ja przypomnę numery do naszego studia Radia Maria w Toruniu dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla posiadaczy telefonów komórkowych w sieci w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer 536 600 200, a dla naszych miłych rodaków z zagranicy 00 48 56 655 23 33 i drugi numer 00 48 56 655 23 66. Oczywiście ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011. Już będę odbierał telefony, ale skoro został to i bardzo dobrze się stało wspomniany ksiądz kardynał August Chląd, moje pytanie nie tylko do księdza biskupa, ale też i do naszych gości. Wiemy, że 31 października 1932 roku ten pomnik był święcony przez niego. Co wówczas myślał i co wówczas mówił? Czy jest wiadome właśnie ten wielki Polak.
Jest wiadome, jest wiadome, mamy to w naszym albumie, tylko moglibyśmy to odczytać, tylko niestety nie wzięliśmy tego albumu tutaj do studia, ale ten tekst księdza prymasa Chlonda będzie wyrecytowany podczas tej uroczystości, bo to było piękne przemówienie. A ojciec, widzę, ma...
Ja dostałem w prezencie, to potem może też możemy przypomnieć. Ewentualnie pan profesor tu podejdzie do
mnie. Ja poza tym muszę powiedzieć, że jestem tak dość zawodowo związany z prymasem Chlondem, bo pisałem pewno dwa artykuły o jego kazaniach i muszę powiedzieć, że jak dopiero zapoznałem się z jego homiletyką, to zrozumiałem z jednej strony prymasa Wyszyńskiego, a potem papieża. Nie byłoby prymasa Wyszyńskiego takiego, jakiego znaliśmy, gdyby nie było przesłania, które w okresie międzywojennym miał prymas Chlond. Z niego, od niego to się zaczęło. Potem prymas Wyszyński to kontynuował, rozwijał i tak samo papież. Zaczął to wielki prymas Chlond.
Dla przypomnienia naszym słuchaczom, pan profesor Stanisław Mikołajczak nie tylko jest prezesem Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, ale jest znamienitym też polonistą i dlatego...
Jednym z wielu profesorów językoznawców polonistów.
My dobrze o tym wiemy. Może odbierzmy już pierwsze telefony, dobrze? A potem jeszcze będziemy oczywiście uzupełniać pewne sprawy. A teraz już bardzo proszę, pierwszy telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, ale mam bardzo i serdeczną prośbę o wyciszenie radioodbiornika, dobrze?
Tak.
Kto się do nas dozwonił?
Z Rody Wielkopolskiej, moje imię Genowefa. Chciałam się dowiedzieć, czy wpłynęła nieduża kwota pieniężna ode mnie, bo ja przekazywałam już w ubiegłym roku, jak się dowiedziałam, że ten pomnik ma wrócić na swoje miejsce, ma być odbudowany, przekazałam pewną kwotę, no i nie wiem, czy to dotarło.
Oj, to teraz tego nie powiemy, bo to wie nasz skarbnik, ale u nas...
Ale może bym poprosiła o numer telefonu, gdzie mogłabym się dowiedzieć, bo ja nie muszę akurat dzisiaj, prawda, ale chciałam po prostu być pewna, że dotarła ta kwota, bo to tyle, tylko pół roku minęło.
Dobrze, to ja, wie pani co, ja proponuję, podam pani mój numer telefonu i proszę.
Dobrze.
Bardzo. I 607... 27.
Teraz jeszcze zaraz mówi się długopis. To 607.
27.
27.
05.
05.
07.
07.
Sprawdzimy. Myślę, że dotarła na pewno, także proszę się nie martwić.
Dobrze.
Proszę o kontakt później, to znaczy jutro i na pewno sprawdzimy.
Jutro o której godzinie jest? Tak mam zadzwonić?
O dowolnej porze. Jestem pod telefonem.
Aha, dobrze.
Ale nie zarycho, bo pani doktor ledwo wróci z Torunia do domu.
Pozdrawiam wszystkich i
szczęść
Boże.
Dziękujemy za wpłatę.
Uwaga dla słuchaczy też, jak państwo już większość wie, że jak się słucha Radio Maryja, warto mieć zawsze jakiś ołóweczek, pióro, karteczkę. A nuż się przyda, prawda? Tak jak i tym razem. Ale widzę, że pani doktor Jolanta Hajdasz chciała też jeszcze coś dodać.
Bo znaleźliśmy ten fragment wypowiedzi kardynała Augusta Chlonda z homilii właśnie wygłoszonej 30 października 1932 roku, więc można zacytować.
Bardzo proszę, bardzo proszę.
To taki fragment tylko z tego pięknego kazania. Na tej ziemi, na której najpierw wzbił się orzeł Polski, w ten pięknym, stołecznym mieście naród stawia swój dokument dziejowy. Jest to dokument wdzięczności tego pokolenia, które cudu wolności było świadkiem. Naród polski wie, że Dzień Wolności był opromieniony łaską Bożą. Wie, że wskrzesiła go opatrzność, aby spełniał wielkie posłannictwo. Wdzięczność narodu dla Boga wypisuje naród w tym kamieniu i spiżu.
Piękne, piękne. Już teraz przynajmniej po części moja też ciekawość jest zaspokojona. A mamy już następnego słuchacza. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Tak.
Jest już pan na antenie, proszę bardzo.
Krzysztof Kwiatkowski z Poznania i tutaj jeszcze dodam, że z Cegielskiego.
Celiewskim miałem wielu przyjaciół z Solidarności.
Tutaj do ruin pomnika Sanctissimo Cordi Polonia Restituta, które były zrujnowane niemiecką ręką, a później skazane na zapomnienie leninowską ręką, to te ruiny nie były martwe. Bo tutaj chcę przypomnieć rok 81, kiedy w Poznaniu stanął na tym placu pomnik kroczących krzyży, budowany w pośpiechu, żeby zdążyć przed stanem wojennym. I przy tej budowie tych krzyży trafiono na ofundamentowanie betonowe. No, bo te krzyże też musiały być jakoś ofundamentowane i uznano to, że to jest jakaś złośliwość komunistów, którzy tutaj wyznaczyli to miejsce, tak żeby nie zbudować tego pomnika i nie zdążyć na 28 czerwca. Tymczasem to ofundamentowanie to były ruiny pomnika Polonia Restituta. O czym myśmy nie wiedzieli wtedy. No. Wtedy jeszcze tam była walka o powstać tych krzyży, które wyrastają z tych fundamentów, z tej skorupy ziemskiej. Że nie wolno było najpierw postawić krzyżów wertykalnych, tylko jakąś tam pamiątkową tablicę poziomą. No stało się inaczej i można powiedzieć, że ten bruk sam się przypomniał i z niego wyrastają te krzyże. Także te ruiny nie były martwe. Tego Sanctissimo Cordi Polonia Restituta. Ziarno musi obumrzeć, aby dać plon stokrotny.
Dziękujemy.
Tak mi mama opowiadała, że widziała ten pomnik. Mówiła, że był piękny, kiedy go przed wojną widziała. No, to tyle. O ruinach bym chciał jeszcze dodać tutaj.
Bardzo dziękujemy za to dodanie. Ewentualnie jeszcze naszych gości poprosimy. Może komentarz tego telefonu. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie.
No, bardzo dziękujemy za to wzruszające wspomnienie, zwłaszcza przywołanie tego, że mama panu o tym pomniku opowiadała i opowiadała jako o czymś bardzo, bardzo pięknym. Nie wszystko to, co pan mówił, jest tak zgodne z naszą wiedzą, bo o usytuowaniu pomnika raczej nie decydowali komuniści, którzy wtedy byli bardzo słabi. Raczej zadecydował o tym arcybiskup Stroba, który chciał pomnik postawić w takim miejscu, żeby jeszcze umożliwić odbudowę pomnika wdzięczności. A nawet w czasach komunistycznych, jak przebudowywano placy Adama Mickiewicza, to zostawiono wyraźne obniżenie terenu, które miało sygnalizować, gdzie stał ten pomnik. Ono do dzisiaj jest. To jest miejsce, które sygnalizuje, gdzie stał pomnik. Po tym, jak okazało się, że pomnik poznańskiego Czerwca wrósł mocno w nową mentalność poznaniaków, okazało się, że no jakby trudno znaleźć emocjonalne uzasadnienie do powrotu pomnika na to miejsce. A nasza praca komitetu w pierwszych latach, dwóch latach, jeszcze do dzisiaj, polegała przede wszystkim na tym, żeby przywrócić pamięć o pomniku. Wydaje nam się, że to nam się udało. Wydaliśmy między innymi dużą ulotkę w nakładzie ponad 300-400 tysięcy. Z tego ponad 300 tysięcy rozprowadziliśmy po Poznaniu i okolicy. W mediach różnych mówiono, pisano o naszym pomniku życzliwie, nieżyczliwie, ale już pomnika przemilczeć się nie da i już w tej chwili wszyscy się godzą. Ten pomnik na pewno wróci. Jest tylko kwestia kiedy i gdzie. Ale dla nas nie ma wątpliwości. My, jako społeczny komitet, jak i w uzgodnieniu z księdzem arcybiskupem, mamy wybrane miejsce. Skoro nie może to być pierwotne, rozumiemy z bólem racje architektoniczne, rozumiemy racje psychospołeczne, że to by wywołało jakiś konflikt w Poznaniu, ale przed wojną wybrano najważniejsze miejsce w Poznaniu. My nie możemy teraz w dzisiejszej Polsce demokratycznej wpychać ten tak ważny, symboliczny pomnik w jakiś kąt, w jakiś park na uboczu. To musi być w takim miejscu, gdzie ten pomnik będzie, jakby się mówi, żyć z miastem, przy ważnej arterii miejskiej, między jednym rondem Śródka a rondem Rataje, gdzie jest duży ruch samochodowy, gdzie jest duży ruch rekreacyjno-turystyczny, gdzie z jednej strony ten pomnik będzie patrzył na katedrę, katedra na pomnik, a z drugiej strony jest drugi wielki symbol wolności w Poznaniu, kopiec wolności. Nie do końca obudowany, zabudowany rekreacyjnie. Tam przy tym kopcu wolności jest to miejsce rekreacyjno-sportowe, odległe od miejsca naszego pomnika o co najmniej 1,5 kilometra. Te dwie funkcje zupełnie się na siebie nie nachodzą. Miejsce naszego pomnika jest przy Alei Jana Pawła II.
I odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Będzie pochwalony Pan Jezus.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dozwolił?
Mówi Janka z Kalisza. Ja mam takie zapytanie, może odnośnie najpierw Ewangelii słów Pana Jezusa. Jak Pan Jezus powiedział, a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. No, chodzi mi tak szczególnie o krzyż Pana Jezusa, a dzisiejsze jeszcze to czytanie z Efezjan tak mnie właśnie też tak harmonizuje z tym słowem Pana dzisiejsze, że jak Pan Bóg, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Więc ten, nie mam nic przeciwko temu pomnikowi, ale tak Pan Jezus mówi, kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, żeby to nie było jakiejś takiej troszeczkę, przepraszam, może nie umie się, jeśli zranię, to proszę o wybaczenie, że może jakiś kwas, że no, bo Pan nam każe też uważać, przestrzegać, żeby tylko słuchać Pana Boga Najwyższego. Dlaczego nie krzyż, tylko ten pomnik? Chciałam tak zapytać i błagam o przebaczenie, jeśli kogoś zraniłam.
Pani Anio, dziękujemy. Zaraz nasi goście ustosunkują się do Pani wypowiedzi. Bardzo, bardzo
dziękuję.
Prosimy.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Proszę Pani, Pani przyjęła optykę czysto religijną, a ten pomnik nie jest pomnikiem religijnym. To nie jest taki pomnik, jaki stawiamy Panu Jezusowi, kiedy czcimy Go jako naszego Boga. To jest pomnik, który ma treści patriotyczno-religijne. Na pierwszym planie są treści patriotyczne, wyrażane w sposób religijny, bo tak wyglądała walka o polską wolność. Walczyliśmy o wolność Polski, ale w ścisłej symbiozie ze wsparciem moralnym naszego Kościoła. Dlatego tak to się stało. Pomnik jest patriotyczno-religijny, a nie czysto religijny.
Ale jakby te dyskusje to głównie toczono przed wojną. My po prostu jakby odtwarzamy to, co nasi przodkowie zrobili w najlepszej wierze i stojąc absolutnie na gruncie wiary katolickiej i z poszanowaniem wszystkiego, co się z tym wiąże.
Rzeczywistość duchowa i symbolika religijna jest bardzo bogata i niewątpliwie krzyż jest w centrum wszystkiego. Natomiast przy krzyżu, obok krzyża mamy i obrazy, i figury, i różne inne sposoby przedstawienia Pana Jezusa i Matki Bożej i świętych, więc przedstawienie Pana Jezusa w figurze Najświętszego Serca w niczym nie koliduje i nie sprzeciwia się temu, że krzyż jest najświętszym naszym wizerunkiem. Ale to jest to bogactwo naszej symboliki religijnej, a przez to i nasze bogactwo życia duchowego chrześcijańskiego.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Stanisław Milanówka.
Witamy Pana Stanisława.
My pod wpływem tutaj pewnej konferencji, która się bodajże w 96 roku na falach Radia Maryja ukazała, gdzie był właśnie ojciec Glimaj, ojciec Mikrut, obaj już nie żyją, była pani Ewa Nosiadek, postanowiliśmy dokonać intronizacji. No i akurat tak się złożyło, że w 98 roku, aha, i zaczęliśmy od adoracji oczywiście, w tej intencji adoracji Najświętszego Sakramentu. Ale dojdę do pomnika właśnie, tutaj może to troszkę tak wygląda, że jesteśmy, że jest, mówię na inny temat, ale dojdę właśnie do tego poznańskiego pomnika. I tutaj w 98 roku tak się złożyło, że mogliśmy przeprowadzić taką intronizację, bo akurat taką ilość odpowiednią radnych mieliśmy i w naszym mieście dokonaliśmy tej intronizacji. Prymas Glemp wydał dekret zatwierdzający. No ale postanowiliśmy zbudować pomnik taki Chrystusa Króla i szukaliśmy no, jakiś godny kamień węgielny, żeby był można było. I tutaj jeden z kapłanów, który kiedyś pełnił służbę, który kiedyś pracował właśnie w diecezji poznańskiej, ksiądz Lucjan Ronduda, powiedział nam, że on wie, że 3 takie kamienie miał jeden kapłan, w tej chwili nie pamiętam jego nazwiska, mam w swoich notatkach to zanotowane, który był, poznaniacy będą wiedzieć, który wybudował kościół pod wezwaniem świętej Faustyny Kowalskiej. I my żeśmy odszukali tego kapłana. Rzeczywiście, on jeden z tych miał te 3 kamienie, to jego ojciec bodajże gdzieś zdobył te, uratował te kamienie, to z piaskowca takiego czerwonego były. I po prostu on jeden właśnie jako kamień węgielny do tego kościoła użył, a te 2 pozostałe nam przekazał. Ja pojechałem tam z profesorem Nowakowskim. Dostaliśmy oczywiście certyfikat taki, no takie oświadczenie, co do skąd pochodzą te kamienie. I cóż, w 2002 roku chcieliśmy poświęcić, żeby Ojciec Święty Jan Paweł II nam poświęcił. No napisaliśmy do diecezji krakowskiej, że chcemy poświęcić te kamienie. Odpowiedziano nam krótko, że to niemożliwe. Ale znowu ten kapłan, ksiądz Lucjan Ronduda mówi, weźcie na błonia krakowskie, na koniec Ojciec Święty poświęca wszystkie kamienie węgielne, dewocjonalnia i to rzeczywiście wam poświęci. I rzeczywiście na koniec się okazało, że kapłan taki prowadzący powiedział, a teraz Ojciec Święty poświęci dewocjonalia, kamienie węgielne pod kościoły i inne tutaj rzeczy, które żeście przynieśli. I rzeczywiście te 2 kamienie zostały poświęcone. No i my żeśmy sobie tu wznieśli taki pomnik, jest tutaj przy ulicy Królewskiej. No ale tylko kamieniarz wykorzystał połowę. Oczywiście ten drugi kamień przekazaliśmy do wspólnoty krakowskiej, do pani Ewie Nosiadek i ona tam ma to, ale druga połowa została. I tak kiedyś odwiedzając księdza jeszcze świętej pamięci Peszkowskiego, po prostu on wspomniał, że chciałby, żeby taki pomnik Sybiraków powstał na Jasnej Górze. I mówi, też szukał jakiegoś takiego godnego kamienia węgielnego. I mówi, ja mu wspomniałem o tym i po prostu mu przekazałem tą drugą część.
Panie Stanisławie, bym prosił powoli konkludować, dobrze?
Tak. No i taka historia, że właśnie z tego pomnika, tylko to z tej części kamiennej, to akurat tak żeśmy taką historię mieli, No jeszcze wiem po prostu, jak to się stało, że pomnik ten ofiar 56 roku na placu Mickiewicza powstał. I to też jedna z, to wiem, z kręgów tak zwanych partyjnych, bo one wtedy
proszę
podejmowały...
Proszę już ostatnią myśl, dobrze zakończyć, proszę.
Podejmowały tą decyzję i po prostu jedna z takich, powiedzmy, znanych osób poszła do pierwszego sekretarza, bo wszyscy mówią, no oni się nie zgodzą na ten pomnik ofiar 56 roku. Ale on powiedział, ja załatwię. I przyszedł i niestety powiedział taką rzecz. Zgódźcie się, a w tym miejscu nigdy nie powstanie pomnik Chrystusa Króla. Nie odbudują. I rzeczywiście tą zgodę wydano. I to jest, ja osobiście tego nie słyszałem, ale z drugich ust słyszałem i z osób, ze strony po prostu osoby, która nie była zainteresowana, żeby mnie wprowadzić w błąd. No cóż, może skończę i...
Dziękujemy, panie Stanisławie.
Dziękuję, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Poprosimy naszych gości o ustosunkowanie się do tego telefonu. Zaczynamy od księdza biskupa. Bardzo prosimy.
Proszę pana, księdza Rondudę miałem szczęście znać. Był kapłanem pracującym w naszej archidiecezji aż do czasu przejścia na emeryturę. Najpierw był długie lata prefektem młodzieży w Szamotułach, a potem był proboszczem w Kazimierzu pod Szamotułami. Gdy przechodził na emeryturę, wyjechał poza naszą diecezję, chociaż mógł zawsze zostać w diecezji, ale on wybrał Milanówek i wiem, że tam życia swojego dokończył. Niestety tego, co pan był łaskaw powiedzieć na temat kamieni z pomnika Najświętszego Serca, pomnika wdzięczności, nie potrafię potwierdzić. Różne u nas, to znaczy w Poznaniu, w Wielkopolsce, na temat losów tych kamieni, materiału z tego pomnika były różne wiadomości, różne przypuszczenia. Między innymi sam oglądałem w tak zwanej Grajzerówce, to jest pod Poznaniem, gdzie wybudował sobie, no niesławnej pamięci Grajzer, swoją rezydencję, że tam rzekomo w piwnicach miał winiarnię, ja to oglądałem, miał winiarnię i że ta winiarnia była wyłożona właśnie piaskowcem z tego pomnika. Ale tego się chyba nie da tak udokumentować i do końca potwierdzić. Natomiast faktem jest, więc skąd, nie wiem, o którego kapłana idzie, z którym się kontaktował, na którego wskazał ksiądz Lucjan Ronduda. Natomiast faktem jest, że dla pomnika, który będzie przywrócony w Poznaniu, mamy rzeczywiście autentyczny materiał, kamień z pomnika przedwojennego, ale ten jest udokumentowany przez Muzeum Archidiecezjalne nasze w Poznaniu.
Tak, ja może będę kontynuował ten wątek, bo to jest niezwykle ważna rzecz.
A właśnie, bo w czasie programu telewizyjnego ci, którzy oglądali z państwa, może widzieli, że akurat ten fragment tego kamienia węgielnego był i też jest tu ciekawostka, nie chciałbym ja zdradzać, nasi goście może powiedzą też szczegół, bo jakoś zabrakło nam czasu, żeby też wyjaśnić, co to za kamień mogli też widzowie telewizji tam widzieć, a nie zdążyliśmy go wyjaśnić.
Tak, docierały do nas te właśnie informacje, że w Grajzerówce winiarnia była dla wina białego wyłożona piaskowcem białym, a dla wina czerwonego różowym. Ja też tam byłem, rozmawiałem z dyrektorem i chciałem sprawdzić, czy to jest możliwe, że to było. Dyrektor bardzo życzliwie dzisiejszego Parku Narodowego udostępnił mi ten kamień. Ja go porównałem z kamieniem, który przywiozłem z kopalni Dolomitu w Libiążu, bo nasz pomnik nie był zbudowany z piaskowca. Nasz pomnik był zbudowany w części pionowej z Dolomitu, a w części poziomej z granitu. Dolomit był z Libiąża, a granit był z jakiejś kopalni w Czechach. Otóż ten kamień, który jest w Geiserówce, to jest piaskowiec. To jest inny, no znacznie gorszej jakości materiał niż nasz dolomit. Wzięliśmy próbkę, jest około 60-70 kg kamieni niewątpliwie z tego pomnika w naszym archiwum, Muzeum Archidiecezjalnym. Muzeum udostępniło mi kamień. Były rektor naszego uniwersytetu, pan profesor Stanisław Lorenz, przeprowadził analizę kamienia, który przywiozłem z Libiąża i tego kamienia z naszego pomnika. I profesor jednoznacznie powiedział, że to jest kamień, który może pochodzić z tej samej kopalni. Naukowiec nie może powiedzieć, że on pochodzi z pomnika, bo nie ma metody naukowej, ale to jest ten sam materiał. A więc my wiemy, że nasz kamień węgielny jest z naszego przedwojennego pomnika. Z tym kamieniem pojechaliśmy do Watykanu i 20 października ojciec święty Franciszek poświęcił nasz pomnik, nasz kamień węgielny, na co mamy certyfikat, i udzielił apostolskiego błogosławieństwa Społecznemu Komitetowi Odbudowy Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwanego Pomnikiem Wdzięczności w Poznaniu, wzywając obfitości łask Bożych. Wiemy, że mamy jako kamień węgielny autentyczny kamień z przedwojennego pomnika. A trzeba powiedzieć, że Niemcy ten kamień z pomnika użyli prawdopodobnie na podbudowę drogi na ulicy Artyleryjskiej. Tak potraktowali materiał szlachetny naszego pomnika.
Panie profesorze, a gdzie jest ulica Artyleryjska w Poznaniu?
To jest gdzieś w okolicach Warty.
Nie.
Nie? A gdzie?
Koło mnie.
Koło ciebie to znaczy?
Koło Kolegium Novum.
A, koło Kolegium Novum, tak.
To jest ulica, która właściwie praktycznie dzisiaj nie istnieje. To jest ulica, która wjeżdżały do twierdzy Poznań, Westów Poznań, pociągi za amunicją. Tam baraczki takie dwa stoją, tam się sprzedaje wykładziny podłogowe czy coś innego. Na tyłach takiego bloku przy ulicy Powstańców. I na tyłach, można powiedzieć, tego wieżowca Akademii Ekonomicznej, to jest ulica Artyleryjska. Ona nie istnieje, bo tam właściwie nie ma żadnego adresu mieszkalnego poza
podwórko, takie długie podwórko.
Takie długie podwórko, i to jest pozostałość tej ulicy. Nie wiem, czy nawet ona jest dzisiaj jeszcze gdzieś, ma jakichś lokatorów poza tym sklepem, który tam, czy jakąś firmą też.
Też się dziwiło, że nie pamiętam ulicy Artyleryjskiej w Poznaniu.
Natomiast tutaj, jeżeli można zaspokoić ciekawość państwa, w Poznaniu przez wiele lat walały się na terenie dawnej gospody targowej przy ulicy Sowińskiego całe sekwencje bloków wykonanych z białego materiału. To nie był dolomit, to był taki rodzaj zlepieńca, można użyć tego określenia, które były to elementy wyjęte z Zamku Cesarskiego. Podczas przebudowy, podczas okupacji na rezydencję Hitlera i Greisera wyjęto całe wyposażenie to stare, wilhelmowskie, i resztki też tam walało w okrzakach, to co jakiś czas nikły poszczególne elementy. Z kilku fragmentów zrobiono pomnik poświęcony Władysławowi Jagielle w Parku Sztywnych, czyli dawnym cmentarzu węgierskim naprzeciw szpitala Przybrzeskiego. Ja jeszcze to pamiętam, to były tablice, ale to był inny materiał i to były elementy z wnętrz tej przepięknej dekoracji, która cała została zdemontowana. Nic w tej dekoracji nie zostało. I tu mogły się zrodzić rozmaite nieporozumienia, ponieważ nawet w naszym gronie padły wpierw propozycje, że to nie jest z tego zbioru. Ja, mieszkając niedaleko, znałem te łomy walające się. One znikły w jakiś dziwny sposób. Prawdopodobnie to komuś się na kominki podobało, bo to bardzo piękny materiał. Biały, taki szlachetny. Ale to na pewno nie było z tego, bo to było obrobione. To nic nie pasowało do tego pomnika. Tych elementów, profili nie było w tym pomniku, więc to raczej wygląda, że to był zamek. Co się z tym stało, nie wiem. Ale to mogło być źródło takich właśnie informacji, jak pan to przed chwilą podawał, że no, leżały jakieś łomy, wystarczyła jakaś informacja szczątkowa, że to z zamku, i to już potem funkcjonowało własnym życiem.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maria teraz i zawsze.
Poznanianka z Vancouver, Małgorzata.
Witamy Panią.
Ja bardzo jestem szczęśliwa, z tej inicjatywy, z Komitetu Społecznego, że ten cudowny pomnik będzie wróci na swoje miejsce. Wróci, bo po prostu już jest bardzo blisko i bardzo to przeżywam, bo jest to moje miasto i to był przepiękny pomnik. Mam zdjęcia takie stare właśnie z tego uroczystości poświęcenia przez kardynała Chlonda. Dzisiaj Państwo mówiliście właśnie o tym przemówieniu. Ja tutaj też znalazłam inny fragment. Chciałabym zacytować właśnie prymasa Polski Augusta Chlonda, który poświęcił go dnia 30 października w 1932 roku i tutaj taki króciutki fragmencik. Oddajemy ten pomnik uroczyście w straż i opiekę przyszłym pokoleniom, czyli nam, z wiarą, że będą wysnuwały naukę i ojczyste motywy do czynów patriotycznych. No to jest pięknie powiedziane, prawda? I tutaj jeszcze, że ten pomnik, niech ten pomnik będzie upomnieniem do jedności, upomnieniem do zgody i snucia tej myśli Bożej poprzez dzieje. Tak przekonywał właśnie prymas kardynał Chląd na uroczystym poświęceniu. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwa, że to wszystko się odbędzie i niebawem właśnie pomnik przyjedzie 31 maja, to znaczy postać Chrystusa Króla. Także będziemy przeżywać tutaj z daleka. Myślę, że będzie jakaś transmisja. I chciałabym jeszcze, tak po prostu mam takie marzenie, żeby ten pomnik stanął na placu Mickiewicza na stałe. Na razie niech stoi tam, gdzie można, a być może uda się. I być może, znaczy mam też nadzieję, że gdyby tak było, to przyszłą niedzielę, gdy Bóg nam dopomoże i wygramy prezydenckie wybory, to wtedy przyszły prezydent przyjedzie, pan Andrzej Duda, i będzie po prostu uroczyście też uczestniczył w tej pięknej uroczystości zaczynu pomnika naszego Chrystusa Króla z Najświętszym Sercem Jezusowym. Chciałabym jeszcze może wspomnieć tylko króciutko, że bardzo dzisiaj słyszałam w telewizji Trwam, pani z Gniezna mówiła, że jako młodziutka harcerka uczestniczyła w straży honorowej przy tym pomniku, także ona w tej chwili jest skazana na laskę i może ma jakieś kłopoty z transportem. Chciałabym zaapelować, żeby harcerze czy jakaś właśnie grupa społeczna przywiozła tą panią jako honorowego gościa, który wtedy uczestniczył, żeby doczekała, bo jest w sędziwym wieku i ma piękną taką postawę i bardzo by byłam szczęśliwa, gdyby to się udało. Proszę również pani, pięknie dziękuję Ojcu Sławowi za ten przytoczony wiersz błogosławionej Natalii Tułasiewicz, która tak pięknie opisała, że Chrystus wróci proroczo, bo wróci i będzie, i żeby nam królował w naszej Polsce i jednoczył i był po prostu najwyższym naszym dobrem. Dziękuję serdecznie, to tyle i pozdrawiam serdecznie i przekazuję głos następnym słuchaczom. Dziękuję pięknie, dobrej nocy.
Bardzo pani dziękujemy.
Pięknie. Ale tylko chcielibyśmy dodać, że też właśnie już rozmawialiśmy między rozmową w telewizji, a tu w radiu o tym, żeby tej pani umożliwić, tej pani z Gniezna właśnie udział w tych naszych uroczystościach w Poznaniu 31 maja. Także bardzo byśmy prosili o kontakt po prostu, żeby tylko, bo w tej ferworze rozmowy nikt oczywiście o to jakoś nie zauważył, że nie zapytaliśmy, ale bardzo byśmy chcieli, żeby pani była honorowym uczestnikiem i na pewno zorganizujemy ten transport jako komitet. Pomyślimy, kto i kiedy, jak będzie mógł panią przywieźć do Poznania na tę uroczystość.
Wiemy, że się zgłosił.
Także ja może jeszcze podam ten numer telefonu, bo nie mam innego pomysłu, ten mój. Proszę o kontakt 607-27-05-07. I tę panią z Gniezna i wszystkich, którzy może chcieliby przyjechać, a nie mają jak, prosimy o kontakt, może nam się uda coś wymyśleć i coś pomóc. Na pewno chcielibyśmy, żeby nas w Poznaniu tego dnia było jak najwięcej.
A powiedz może o tej pani, która dała nam obrączki, która już ma 100 lat.
Takich darów mieliśmy kilka, a właśnie ostatni to był taki, że A to mówisz o tej pani, bo ostatni to był pani takim tak, dużo tak. młodszej, bo pani, która brała ślub w 83 roku i której mąż zmarł, po prostu przekazała dwie ślubne obrączki, swoją właśnie i męża, na, jako dar na odbudowanie pomnika, a i wręcz zaznaczeniem, żeby to przeznaczyć na pozłocenie serca Pana Jezusa. A pierwszą, która dała obrączki ślubne, była pani Chrząstowska. Pani, która po prostu...
Inne nazwiska nie mogę sobie przypomnieć. Pani, która ma 100 lat i która miała 18 lat, jak było poświęcenie pomnika i ona pod tym była.
Mi się wydaje, że tak się nazywała. Ale no, w każdym razie po prostu przekazała niezwykłe świadectwo, bo na jednym z walnych, na jednym takim z ogólnych zebrań naszego komitetu właśnie w Pałacu Działyńskich też przyszła i osobiście jakby opowiedziała tą swoją historię wszystkim i poruszała się już z trudem, ale właśnie chciała być, by powiedzieć, że ona daje na ten pomnik tą złotą obrączkę ślubną, żeby, bo wierzy, że musi być odbudowany i że powinien być odbudowany. I właściwie takie świadectwa zdarzają się często, gdzie, że ludzie po prostu naprawdę nawet nie mający pieniążków po prostu chcą wesprzeć komitet i mówią o tym, że cieszą się, że wreszcie ten pomnik na ulicę Poznania wróci.
A pani Bożena Chrząstowska, pani profesor Bożena Chrząstowska opowiadała, że jako mała dziewczynka co niedzielę z Chwaliszewa chodziła pod pomnik, żeby składać kwiatki i się pomodlić.
Bierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Moje imię Kazimiera, ja dzwonię z Norymbergi. Nie jestem poznanianką, ale jestem z Wielkopolski. W Poznaniu kończyłam podyplomowe studia kultury i turystyki. Jestem bardzo uczuciowo związana z Wielkopolską, z Poznaniem. Moja babcia była, brała udział w powstaniu wielkopolskim. Była zamknięta nawet we więzieniu tutaj niedaleko Rawicza, w takim małym miasteczku w Sarnowie i tam była za to, że pomagała powstańcom. Miała wtedy 16 lat i tam była zamknięta z więźniami, to byli już nieżywi i ona mówiła, że trzeba było ściągnąć im buty, bo było tam tak zimno, bo na kamieniach siedziała. I potem po 2 dniach ją tam zwolniono stamtąd i później ciężko zachorowała na tyfus. No ale Pan Bóg jakoś tak wynagrodził, że udało jej się przeżyć i potem wyszła za mąż, urodziła moją mamę i zawsze o tym opowiadała babcia. I ja w tej chwili mam w niej portret mojej prababci tutaj w Norymberdze. W takim pięknym ubraniu, w tym stroju takim ludowym, tym wielkopolskim. I tutaj każdy, kto tutaj przychodzi do mnie, bo ja już tu mieszkam prawie 30 lat w Niemczech, bo wyszłam za mąż, za Niemca. Moja córka tu przyszła na świat, ale jest wychowana tu w kulturze, bo mój mąż był Niemcem, ale córka mówi pięknie po polsku i tutaj jak każdy przychodzi, to tak patrzy na ten piękny portret, bo ja go przywiozłam. Ja go tu przywiozłam, te mojej prababci tutaj jest i ona jest tutaj ze mną i tak na pewno ta moja babcia i prababka to będą się bardzo cieszyć, że zostanie ten pomnik odbudowany w Poznaniu. I ja również się cieszę, bo jestem bardzo uczuciowo, patriotycznie związana z Polską i ja tutaj założyłam też polską szkołę tutaj z ludźmi, tutaj, którzy tutaj są na obczyźnie, mieszkają, także kultura polska i tradycja nie jest nam obca i bardzo się cieszymy, że jest taka możliwość i no, tylko szkoda, że trochę daleko jest Poznania, Norymberga, no ale Jest to piękne, że tam coś takiego pięknego zostanie wybudowane, ten wspaniały pomnik. Ja mam tam tylu wspaniałych przyjaciół. Ja pamiętam jeszcze profesora Denka, jak tam kulturę i turystykę studiowałam, podyplomowe studia. I tam potem profesor Stobisiak, jeszcze też rdzenny rawiczanin, który napisał Dzieje Ziemi Rawickiej. Naprawdę, także wspaniali ludzie i bardzo to ciepło wspominam. Ja tak serdecznie wszystkich pozdrawiam, ojca prowadzącego i państwa zaproszonych do studia i księdza biskupa. Wszystkim życzę jak najlepiej i oby Polska była Polską, żeby polska tradycja nie zginęła i żeby po prostu wygrali wybory teraz prawicowcy, żeby po prostu w Polsce trochę inaczej zaczęło się dziać i żeby było dobrze. To tyle. Chciałam wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków.
Bardzo dziękujemy pani Kazimierze. Czy komentarz naszych gości? Bardzo proszę.
No, dla takich ludzi jak babcia pani Kazimiery my to robimy. Przede wszystkim dla nich. Także dla siebie, dla naszych dzieci, ale uczcić tych ludzi. To jest główny cel.
A mnie się, proszę ojca, nasuwa refleksja na tle i poprzedniego, i obecnego głosu, co byśmy zrobili bez telewizji Trwam i Radia Maryja? Z kim byśmy rozmawiali? Kto by z nami rozmawiał i z Vancouver, i z Norymbergi?
Tak, to prawda. Myślę, że naocznie możemy się przekonać, jak dobrze się stało, że ta telewizja jest i że Radio Maryja jest i w tej chwili nas, no właśnie, na całym świecie słuchają.
I jednoczy nas.
I nas jednoczy.
I nas jednoczy.
W jednej rodzinie. Dobrze, odbieramy już następny telefon, tylko proszę wyłączyć radioodbiornik. Radio Maryja, prosimy bardzo. Radio Maryja. No niestety nasz słuchacz czy słuchaczka nie wyłączyła Radio Maryja. Radioodbiornika. Następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca.
Kto się do nas dzwonił?
Tadeusz ze Śląska. Ośmielam się.
Witam
z tego powodu, bo i Poznań jest mi sympatyczny, bo dwa lata byłem w KBW 64-66. Jeździłem z dowódcą pułku. Wiadomo, tamte historie, tamte lata. Ale i sentyment do poznaniaków. Ze względu, że jest temat pomnika i przywrócenia, prawda, tej godności. Jednak to jest kamień, to jest twór, który w jakiś sposób ma być nieśmiertelny, wszak kamień, czy spisz, czy podobne historie. Ale w każdym razie chciałem podkreślić jeszcze jedną rzecz. Cieszę się, że to robicie. Będzie bardziej ten przepiękny plac Mickiewicza, nadacie mu jakąś rangę, bo wtedy to było jakieś takie puste dla mnie, prawda, w latach 60. po tym dramacie z 56., kiedy to jeszcze wszystko właściwie ociekało nieciekawymi wspomnieniami. Ale bym powiedział, jeżeli można, coś takiego. Ja z kolei, jeżeli chodzi o kwestie pomnikowe, w sytuacji, kiedy wspomnę o takim odrabiazgu, proszę wybaczyć, kiedy Jan Paweł II był w Zakopanem pod Krokcią i przepiękna uroczystość, ja nie mogłem tam być, ja całym sercem tam byłem. Ad hoc zorganizowałem transport i wybrałem kamień. Nie wiem, tak jakoś tak wpadłem na pomysł w przeciągu kilku chwili. Chłopów z restauracji zaprosiłem, żeby mi pomogli zanieść ów kamień na działkę, która stoi i upamiętnia Jana Pawła II. To taka skromna, mała dla mnie perełka, ale i dla moich potomnych, dla moich wnuków, dla synów. I kiedy zapraszam bardzo różnych ludzi na moją działeczkę, bo przecież dzisiaj świat się zmniejszył. Miałem i informatyka z Dublina, miałem profesorów, miałem filozofa ostatnio z Niemiec, miałem oficera z Luftwaffe. Wspominają, cieszą się, że mogą siadać na tym skromnym zydlu i wspominać piękne, dobre czasy. Pod tym pomnikiem składam kwiaty i zapalam znicz i to mnie niestety, bardzo mnie to buduje. A dodatkowo jedna z pań, która jest tym również jakoś tak zachwycona, powiedziała, że to już koniecznie emblemat Matki Boskiej i te totus tuus. Niech nam Pan Bóg błogosławi i przy wyborach, i przy kolejnych latach, niech tu wreszcie się uspokoi nasze rozwygodzane serce. Wszystkim Wam dziękuję serdecznie, a Tadeuszowi, mojemu mimikowi, księdzu dyrektorowi Radio Maria, serdeczny ukłon, taki staropolski, taki z uśmiechem, taki po szarmacku, żeby to miało ten wydźwięk, prawda, miłości do ojczyzny. I wszystkim serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Tadeuszu, dziękujemy za rozmowę. Czy nasi goście chcieliby skomentować?
No, Wielkopolanie zawsze byli blisko mentalnie Ślązakom. W czasie powstań śląskich Wielkopolska wspierała, no, logistycznie, personalnie, materialnie powstania śląskie i niewątpliwie sukces trzeciego powstania śląskiego to w dużej mierze wsparcie wielkopolskie. Także ten związek emocjonalny między Ślązakiem a Wielkopolaninem trwa do dzisiaj. I jeszcze mogę dodać, że to samo jest z Pomorzem. To jest ta pewna wspólnota mentalna.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Ktoś się do nas dodzwonił? Tak, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria z Poznania.
Teraz i zawsze.
Ja chciałabym...
A kto się do nas dodzwonił?
Jeśli chodzi o oprawę właśnie poświęcenia tego pomnika, kiedy dane mi było rozmawiać z panią Nowowiejską, mówi, że pod batutą Feliksa śpiewały wszystkie chóry z Wielkopolski. A kuzyn, którego w ubiegłym tygodniu pochowaliśmy, to mówił, że jego ojciec, który właśnie w tym chórze śpiewał, Edmund Szelejewski, a założycielką była babcia moja tego chóru. Więc też bardzo przeżywam wszystkie wypowiedzi, które słyszę i niech te pieśni, które są też modlitwą i dalej kontynuowane są patriotyczne do dzisiaj te pieśni, kiedy byłam na uroczystości 3 maja, a to był okres komunistyczny, to byłam zachwycona tym patriotyzmem. Więc niech dalej kwitnie i rozbrzmiewa to, co i Feliks Nowowiejski, wielki kompozytor, no i cieszę się, że i chór Głos nad Warty Słowęcinka, który też prawdopodobnie pod batutą przy Feliksa śpiewał przy poświęceniu tego pomnika. Jeszcze będę starała się bliżej o tym dowiedzieć. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy. I proszę komentarz naszych gości. I tu widzę ksiądz biskup. Bardzo prosimy, ksiądz biskup.
Że pani rzeczywiście tak było. W relacjach prasowych tamtego czasu jest podane, że profesor Feliks Nowowiejski dyrygował Zjednoczonymi Chórami na tej uroczystości. Tam śpiewały wtedy dwa chóry. Chór chłopięco-męski pod dyrekcją księdza profesora Wacława Gieburowskiego, to był chór katedralny chłopięco-męski, i chóry zjednoczone pod batutą Feliksa Nowowiejskiego, który na tę uroczystość też skomponował melodię do pieśni, ale ja nie potrafię w tej chwili przytoczyć już tej pieśni, nie chciałbym wprowadzać w błąd. Natomiast faktem jest, że Feliks Nowowiejski, tak powiem, współpracował z księdzem kardynałem Chlądem. Ksiądz kardynał Chląd odwiedzał kompozytora i profesora i to między innymi też objawiło się w tej niezapomnianej uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika wdzięczności.
I odbieramy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo. Radio Maryja, kto się do nas zadzwonił?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pięknie kłania się Poznań, rycerstwo niepokalanej. No, ogromna radość to dla nas rycerzy, bo od momentu założenia Komitetu Społecznego, a nastąpiło to wiercho różańcowe, siedmiodniowe, modlimy się przez tyle lat, a nawet dłużej, o postawienie tego pomnika, o powrót naszego Chrystusa z otwartym sercem. I tak bardzo nadal obiecujemy modlitwę, żeby nasz Chrystus stanął właśnie na tym placu, na placu Mickiewicza. No, pośród tej radości nic więcej nie można dopowiedzieć. Modlimy się i będziemy się modlić, będziemy wspierać ten komitet społeczny. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy o komentarz naszych drogich, czcigodnych gości.
No, bardzo, bardzo dziękujemy, bo modlitwa jest nam niezwykle potrzebna, bo daje siłę nie tylko nam, ale także daje to wsparcie takie moralne, niesamowicie ważne i my czujemy tę energię, która z modlitwy idzie. To wpływa na naszą determinację. A to, że jest tak liczna grupa ludzi, którzy chcą powrotu pomnika na stare miejsce, jest dla nas zrozumiałe, piękne, częściowo bolesne, bo po prostu odzwierciedla nasze pragnienia, które rozumiemy, że są tak trudne do zrealizowania, że pogodziliśmy się z nową lokalizacją.
Ale ja bym jeszcze jedną rzecz dodała, jeśli można, żebyśmy nie zostawili takiego wrażenia, szczególnie u tych słuchaczy, którzy no nie są tak bardzo w szczegółach nie znają tak bardzo szczegółów, że to nie jest jakby tylko i wyłącznie komitetu decyzja, gdzie ten pomnik stanie, jak to będzie wszystko wyglądało. My cały czas po prostu mamy duże problemy, żeby uzyskać formalne zgody od władz miasta Poznania na to, by w ogóle ten pomnik mógł legalnie, formalnie stanąć. I myśmy właściwie do tej pory nie uzyskali pozwolenia na budowę nad terenem, nad którym mamy pełną dokumentację i podkreślamy to wszędzie, że wykonaną siłami społecznymi, na które miasto nie musi wykładać żadnych pieniędzy. Absolutnie po prostu koncyliacyjna jest postawa i komitetu, i bardzo arcybiskupa Gądeckiego, który nawet zaoferował, że jest w stanie wymienić grunt z tej właśnie lokalizacji przez nas wskazywanej przy ulicy Jana Pawła II na jakiś inny kościelny, żeby miasto, mówię tu w cudzysłowie, nie straciło finansowo, co wydaje się po prostu kuriozalną sytuacją, gdzie właściwie absolutnie ze środków społecznych po prostu przy absolutnie tylko i wyłącznie siłami społecznymi odbudowywane jest tak wielkie dzieło, które jest po prostu dziedzictwem narodowym, kulturowym miasta Poznania i całej naszej ojczyzny. Czymś, co zniszczył okupant, czymś, co zostało nam zabrane, co powinno być po prostu odbudowane nie tylko społecznym wysiłkiem, a zamiast wsparcia rzuca się jakby kłody pod nogi. Do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, gdzie możemy postawić ten pomnik. My uprzejmie poprosiliśmy i cały czas prosimy o to, żeby wyrażono zgodę na to, by mogła ta figura, którą odbudowaliśmy, powtarzam, ze społecznych środków, która powstaje w Krakowie, by ona mogła chociaż przez miesiąc stać na tym placu Mickiewicza. Nie upieramy się, by tam stał już pomnik. Naprawdę rozumiejąc rację tych, którzy mówią, że byłaby to kakofonia pomników, że nie można takiej rywalizacji między tymi pomnikami robić. Niech będzie. Wskazaliśmy inną tę. I jakby idąc za radą arcybiskupa, który jakby jako jeden z, nam też to podpowiadał rozwiązanie.
Inną, ale godną.
Inną, ale godną. Jak najbardziej. I po prostu... I dzisiaj właściwie byśmy oczekiwali większego wsparcia i współpracy z władzami miasta, a tego nie ma. Ja podkreślam to dlatego, żebyśmy właśnie nie zostawili wrażenia, że wszystko idzie tak gładko, że ten Poznań po prostu właśnie chce w godny sposób przywitać z powrotem Pana Jezusa. Bo tak, ludzie tak. Szeregowi obywatele tak, ale gdzie są władze tego miasta, gdzie jest prezydent tego miasta? W kampanii wyborczej, ja to muszę przytoczyć, nastąpiło znienacka, powiem szczerze, dla nas wszystkich, odsłonięcie pomnika Ignacego Paderewskiego w Poznaniu na skwerze imienia profesora Stefana Stuligrosza, niech będzie. Wydano na to prawie 800 tysięcy złotych. Nie chcę, pewnie się Państwo domyślacie, prezydent, który odsłaniał ten pomnik, no bo oczywiście prezydent Komorowski musiał być na tym odsłonięciu, tak zupełnie znienacka w maju, coś, co wiąże się z powstaniem wielkopolskim, czyli z datą bardziej grudniową, bo 27 grudnia wybuchło nasze powstanie. Więc okej, niech będzie, mówimy sobie. Ale my ani złotówki nie dostaliśmy. Aha, pomnik ten bardzo szanownej postaci. Ja tego nie kwestionuję, że jest w Poznaniu pomnik Paderewskiego potrzebny. Jest trzy razy mniejszy od naszego i kosztował tak wielkie pieniądze. Nikt się na to pieniążki natychmiast się znalazły. Natomiast nie dość, że nikt nie wspiera finansowo naszej budowy, naszej odbudowy, naszej figury, też się z tym pogodziliśmy i właściwie o żadne środki finansowe do władz publicznych nie występujemy, choć z racji tego, że był to pomnik, symbol przedwojennego Poznania, właściwie obowiązkiem władz obecnych jest po prostu dążenie do jego odbudowy. My o żadne środki nie występowaliśmy. My prosimy tylko uprzejmie, żeby nam, jako obywatelom, zgodnie z prawem administracyjnymi, pozwoleniami, pozwolono go postawić. I do tej pory my nie mamy ani zgody, ani nie mamy odpowiedzi na ostatnie nasze złożone pisma. W takiej atmosferze wraca Chrystus do Poznania. My chcemy, żeby trochę było inaczej, żeby to było wspólne, żeby prezydent tego miasta był wśród zaproszonych gości i siedział na placu, czy stał wtedy, kiedy będziemy tę figurę stawiać, kiedy będziemy go witać, żeby zaczął, żeby po prostu zobaczył, jak wielka jest siła też tego komitetu, właśnie siłą tych ludzi, którzy nas popierają, siłą tych wdowich groszy i tych obrączek ślubnych przekazywanych komitetowi, i by przestał to lekceważyć.
Ja mam takie jeszcze pytanie do naszych gości. Czy w ogóle próby formalne odbudowania tego pomnika już były? Wiemy, że wasz komitet zawiązał się 3 lata temu. W lutym były to już dokładnie 3 lata. Czy takie próby wcześniejsze były konkretne?
To znaczy, jak byłem, zanim ogłosiłem tę decyzję o odbudowie pomnika na koncercie 10 listopada 2012 roku, nie, 11 roku, to oczywiście, ponieważ w centrum pomnika jest figura Chrystusa, musiałem spytać o to, czy możemy o to występować w naszego metropolicę. I ksiądz arcybiskup mi powiedział, że były podejmowane takie próby, ale one nie dawały żadnych szans na realizację. Ponieważ za tą moją propozycją stała ACO i stała Komisja Zakładowa Solidarności Uniwersytetu, a także w perspektywie cała Solidarność, arcybiskup uznał, że to jest siła wystarczająca, siła społeczna wystarczająca, żeby uruchomić inicjatywę odbudowy pomnika, i dał nam zielone światło. I zaczęliśmy działać i ku naszemu zaskoczeniu i radości, to naprawdę ta idea się przyjęła wśród społeczeństwa.
A ja myślę, że można tutaj jeszcze przypomnieć działania Poznańskiego Oddziału Akcji Katolickiej, która organizowała bodajże w roku 2001 i konferencję temu poświęconą, i jakby też wystawę, która przypominała po prostu ten pomnik. I także między innymi dzięki ich inicjatywie na placu Mickiewicza dzisiaj znajduje się taka duża tablica, która po prostu przypomina, że w tym miejscu w latach 1932-39 stał pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwany pomnikiem wdzięczności. Także tam jest zaznaczone takie.
To jest inicjatywa Komisji Zakładowej Solidarności z początku lat 90. Dokładnie pana posła Dariusza Lipińskiego, który wtedy był przewodniczącym Komisji Zakładowej. Także to jest zasługa Komisji Zakładowej Solidarności. Ta tablica, bardzo ważna tablica.
Bo ona pokazuje, że po prostu...
Tak.
Tam, ona ale związała wystawa ten, organizowana przez akcję katolicką miała miejsce.
Też, ale później.
Później, mówię, tak. Po roku 2001.
Odbierzmy telefon, to już będzie chyba jeden z ostatnich. Bardzo prosimy, Radio Maria, kto się do nas dozwonił?
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie.
Jarosław Wejherowa.
Witamy pana Jarosława.
Choć nie słuchałem całej audycji, to końcówka jest bardzo dla mnie wzruszająca. Chrystus powraca do Poznania. A ja w kontekście odsłuchanej debaty, bo tutaj padł taki maluteńki kontekst debaty i prezydenta, który odsłaniał, tak? Pomnik Paderewskiego. Taką króciutką refleksję na gorąco spisaną dzisiejszego wieczora. Cytuję. Lecz naród, choć dumny, jak upadły, czeka. Podnosi jeszcze głowę, na rządy narzeka. Jest ciągle sobą i w Boga wierzy. A jego historia na mapach świata leży. Veritatis splendor jest tym, co w sercach nosi. Choć tak wiele w Polsce jest ludzi, o Chrystusa Króla wciąż dla niej prosi. Bóg zapłać. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Nie wiem, czy komentarz jakiś...
Nie, to możemy podziękować za piękne, poetyckie podsumowanie części naszej audycji.
Już jest 27 minut po godzinie 23. Ja myślę, że już powoli czas na podsumowanie. Wszystkim słuchaczom dziękujemy. Przepraszamy, że już nie będę odbierał więcej tych telefonów, ale mając tak zacnych gości, chciałbym, aby właśnie podsumować każdy, żeby mógł też może i jest czas, żeby pozdrowić swoich najbliższych, Ale wcześniej chcemy skonkludować dzisiejszą audycję. Ja jeszcze o jedno bym chciał poprosić, o pewien szczegół, który będzie miał miejsce 31 maja. Mianowicie, skoro tyle chórów zjednoczyło się, kiedy poświęcono czy święcono pomnik w 32, jaki, oprócz nabożeństwa, czy będzie jakiś moment artystyczny w Poznaniu na placu Mickiewicza, bo myślę, że dla wielu to jest też ważne, bo zapewne po tej audycji wielu się zdecyduje wybrać na tę wspaniałą, piękną i wzruszającą uroczystość.
Bardzo, bardzo na to liczymy, że to będzie nie tylko wspaniała uroczystość, ale także pewna manifestacja społeczeństwa Poznania, Wielkopolski i Polski. Oczywiście nie można porównywać odsłonięcia pomnika z 32 roku z powitaniem figury Chrystusa, bo pomnik będziemy odsłaniać, mam nadzieję, najpóźniej w 2018 roku i to będzie równie podniosła uroczystość. Ale będzie też część artystyczna. W tej części artystycznej wystąpi orkiestra Dęta Sludowa. To jest taka miejscowość pod Poznaniem, gdzie jest wspaniała orkiestra, która zagrała na ostatnim koncercie niepodległościowym w auli uniwersyteckiej, najważniejszej auli właściwie Poznania, pięknej, i zrobiła furorę. Została aplauzyjnie przyjęta. Będzie także Halina Łabonarska recytowała między innymi ten przepiękny wiersz Pielgrzym błogosławionej Tułasie Wiczuny. Będą soliści opery poznańskiej, które od lat z nami współpracują. Między innymi chyba bratanek księdza Gieburowskiego, Jaromir Trafankowski, który przepięknie śpiewa, jeśli dobrze określam jego głos, to jest baryton. I będzie Michał Marzec, który współpracuje ze mną przy przygotowaniu programu, i chyba Tomasz Mazur albo Rafał Korpik. W każdym razie będą soliści Opery Poznańskiej, będą śpiewali przy akompaniamencie tej orkiestry.
To już teraz może będziemy podsumowywać, ja będę może nawet wywoływał. Już powiem, że na koniec poprosimy księdza biskupa, a zwrócę się teraz do pani dr Jolanty Hajdasz, członka Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności, też redaktora naczelnego Wielkopolskiego Kuriera. Wnet właśnie mam go w rękach i widzę, że właśnie na ten miesiąc jest on poświęcony głównie temu wydarzeniu. Już na pierwszej stronie piękny tytuł: Jak Chrystus wraca do swojego miasta. Co powiedziała pani jako konkluzję dzisiejszego spotkania, rozmów niedokończonych? Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu. Powrót figury Chrystusa.
Ja chciałabym po prostu wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na te uroczystości 31 maja na godzinę 17. Myślę, że jak wszyscy tam staniemy, właśnie w Poznaniu, w tym mieście okrytym chwałą przez polskiego robotnika, a cytuję tutaj fragment przemówienia, które w 40. rocznicę Poznańskiego Czerwca wygłosił na tym placu Jan Nowak-Jeziorański, to po prostu... I wszyscy razem zaśpiewamy rotę, zaśpiewamy Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. I zaśpiewamy też tą wersję właśnie religijną, Nie rzucim Chryste świątyń Twych, nie damy pogrześć wiary. Próżne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary, bronić będziemy Twoich dróg, tak nam dopomóż Bóg. To jakby przeżyjemy wszyscy razem coś, co powoduje, że na całe życie zostaje w pamięci taki moment, i potem w sytuacjach trudnych, kiedy trzeba dokonywać wyborów, człowiek ma się na czym oprzeć, ma sobie co przypomnieć, ma jakieś wspomnienia takie poruszające, takie najczulsze struny w jego sercu, i wtedy wie, co ma robić. Więc dlatego tak serdecznie wszystkich zachęcam, by wzięli swoje dzieci i by tego dnia na tym placu się po prostu z nami spotkali.
A kogo chciałabym pani pozdrowić?
Oczywiście, bardzo serdecznie, jeśli teraz mogę, chciałabym pozdrowić swojego męża Bogdana, który również działa z nami tutaj w komitecie, moje córki Agnieszkę, Natalię i Izę, i jeszcze moją mamę Bogusławę i teściów oczywiście też, ale mamę Bogusławę ze Środy Śląskiej, która jest działa też jako w rodzinie Radia Maryja, że tak powiem, i zawsze co miesiąc zbiera też ofiary i są, i jest na tych mszach i tak się teraz cieszy, że ostatnio coraz więcej osób znowu przychodzi na te msze i mają tę składkę większą, więc pozdrawiam całą koło i rodzinę Radia Maryja ze Środy Śląskiej i z innych miejscowości też, ale z tej mojej rodzinnej miejscowości, gdzie mama działa, żeby wspierać jak najbardziej, bo wierna słuchaczka, więc pewnie jeszcze nas słucha. Szczęść Boże.
A my się dołączamy do tych pozdrowień. Pan profesor Stanisław Mikołajczak, prezes Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności. Bardzo proszę.
Ponieważ moja koleżanka, najaktywniejszy członek zarządu Społecznego Komitetu, tak pięknie to ideowo podsumowała, to ja już nie będę o tym mówił. Ja tylko wyrażę przekonanie, że my ten pomnik postawimy. Że go postawimy dla uczczenia pamięci tych, którzy nam wolność wywalczyli, i dla naszych dzieci, i dla naszych wnuków. A szczególne podziękowanie chciałbym skierować do księdza biskupa, który jest tutaj z nami, bo jego obecność jest wprost symboliczna. Tak jak zawsze Kościół był ze swoim narodem w trudnych walkach, tak teraz ksiądz biskup jest także z nami, mimo że miał dzisiaj ciężki dzień, bo nie tylko tutaj przyjechał, ale przedtem miał obowiązki w biskupie i bardzo wcześnie musiał się wybrać do jednej z miejscowości w Wielkopolsce i teraz z nami jest, a cały czas, całe 3 lata nas wspiera. Bardzo serdecznie, księże biskupie, za tę obecność teraz i cały czas z nami, za modlitwę, za te piękne kazania, które nam ksiądz biskup mówi podczas mszy poświęconej, w 3. środę miesiąca poświęconych specjalnie idei odbudowania naszego pomnika. Z całego serca dziękuję. Tak jak przez 1000 lat Kościół był z nami, jak 200 lat był z nami przy walce o niepodległość, tak jest i dzisiaj. Symboliczna obecność księdza biskupa to bardzo pięknie pokazuje.
Panie profesorze, ja wykorzystuję tę okazję, żeby w imieniu, myślę, Wielkopola, ale wszystkich też i słuchaczy podziękować panu za tę niezłomność. Pan nie tylko zainspirował ten Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności, ale jesteśmy świadkami, jak pan jest w tym niezłomny, wierny, trwa i bardzo skuteczny też w przekonywaniu, i że tylu ludzi właśnie, nie tylko jak to pani też i doktor wspominała w tej części telewizyjnej, to nie tylko tak zwaną elitę Poznania, ale w ogóle całą rodzinę wokół tej idei pan skupił i słowa uznania.
Tak, ale te słowa uznania rzeczywiście jakoś tam się personalizują, ale to trzeba je przekazać dla tych setek ludzi, którzy się koło tej idei, koło nas, koło komitetu się zgromadzili i nas wspierają. Bez tych ludzi, którzy przychodzą do nas, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia, niewiele byśmy zrobili. A szczególnie to ja bym chciał podziękować za ponad 30 lat wspierania mnie od 80 roku, kiedy zacząłem działać w Solidarności mojej żonie, która jest taką moją potężną siłą moralną, która ponosi koszty mojej działalności, bo od 80 roku, a mamy 4 dzieci, cały trud spadł na nią, przeżyła 7 prawie miesięcy mojego internowania, zapłaciła za to zdrowiem, nawet można powiedzieć karierą naukową, ale jako taka matka Polka trwa przy tym i mnie bardzo wspiera. No i oczywiście chciałem pozdrowić moje dzieci, całą 4 i 9 wnucząt, nie będę wymieniał, bo jest ich za dużo. I bardzo serdecznie pozdrawiam członków zarządu Społecznego Komitetu, wszystkich członków komitetu i tych, którzy naszą ideę wspierają czynem, modlitwą i finansowo.
My do tych też pięknych pozdrowień też się dołączamy oczywiście, panie profesorze. I teraz idę do pana profesora Jana Skuratowicza, historyka sztuki, który myślę, że też dzisiaj taki szczególny wkład daje i będzie dawał, ale też ja mogę się podzielić. Widzę pana profesora, to takie utożsamienie się z tym dziełem. Co pan by powiedział na koniec tego programu?
To bardzo trudno coś powiedzieć, bo te 3 lata temu wydawało się, że stajemy w sytuacji bardzo trudnej i właściwie chyba niemożliwej przy takiej sytuacji, jaka istniała w mieście, politycznej, myślę o tym. Wydaje mi się, że dzisiaj szanse się znacznie zmieniły. To jest już inny kraj i to za chwilę będzie także inne miasto. To widać wyraźnie, to co się dzieje w tym państwie, że to tak trwać dłużej nie może i to się musi zmienić. I to jest pewna nadzieja, że to się da zrobić. Oczywiście ja jestem zwolennikiem nadal, żeby został na starym miejscu, ale ja zdaję sobie sprawę, że nie wszystko można przewalczyć, ale to czasami korci, żeby powiedzieć, wyrżnąć pięcią stół i mówię, nie, to ma być tu, bo my sobie tak życzymy, a nie wy macie decydować, bo wy nie macie do tego żadnego prawa. Ale to zostawmy politykę, to jest inna rzecz. No, podziękować komu? No, pozdrowić żonę, córki, wnuki, ale one są za małe, żeby słuchać tego radia, szwagierkę, która mieszka w Poznaniu, która jest gorącym zwolennikiem i Radia Maryja, telewizji Trwam. Ja to oglądam rzadko, bo czasu nie ma po prostu. Czasami jakiś ciekawy program. I to i wszystkich tych, którzy ta idea porusza ludzi z mojej miejscowości, z Puszczykowa, wszystkich znajomych, którzy zechcą nas może kiedyś wesprzeć i przyjadą na tego 31 już po wyborach, może w innym świecie, w innej rzeczywistości. Dziękuję.
Prezydentem elektym.
Nowym prezydentem elektym. Gdyby tak było, to byłaby rewelacja.
Dziękujemy, panie profesorze. No i o konkluzję prosimy teraz księdza biskupa Zdzisława Fortuniaka, biskupa seniora archidiecezji poznańskiej, który, jak wiemy, od samego początku zawiązania się tego Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności jest przedstawicielem metropolity poznańskiego księdza arcybiskupa Stanisława Gądeskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Było mi danym szczęśliwie uczestniczyć w różnych przeżyciach, w różnych uroczystościach poznańskich, między innymi jako stosunkowo młody ksiądz miałem swój udział w odsłonięciu pomnika poznańskich krzyży, jak to nazywamy w skrócie, ten pomnik 56 roku powstania poznańskiego. Było mi danym uczestniczyć w organizacji, w przyjęciu Ojca Świętego Jana Pawła II w Poznaniu i w roku 83 i w roku 97. Spotkanie z młodzieżą na placu Mickiewicza i te słowa, które dzisiaj padły Jana Pawła II. A teraz Panu Bogu dziękuję, że jest mi danym uczestniczyć w tych pracach, które zmierzają do przywrócenia Poznaniowi tak wymownego pomnika wdzięczności Sacratissimo Cordi Polonia Restituta. Ale nie tylko z grzeczności, jakby odwzajemniając się panu profesorowi, chciałbym, korzystając z możliwości udzielenia głosu przez Radio Maryja, podziękować serdecznie panu profesorowi Mikołajczakowi, całemu zarządowi tego komitetu i wszystkim ludziom zaangażowanym. Proszę ojca, to jest radość patrzeć na tych ludzi. Powiedziałbym, a to jest Polska właśnie. Wielokrotnie mówimy, że potrzeba w Polsce aktywności także i laikatu katolickiego, a ja mam doświadczenie na co dzień spotykania się z takimi ludźmi i za to Panu Bogu dziękuję, mając nadzieję, że będzie mi danym jeszcze oglądać pełne owoce działalności tegoż komitetu.
Księże biskupie, ksiądz tak pięknie mówi właśnie o tym laikacie, którego przedstawiciele są tutaj w studiu Radia Maryja, ale też dla mnie było to radością słyszeć, jak właśnie ten laikat pięknie mówi o biskupie, który tak ciągle towarzyszy i to jest wspaniałe i cudownie. Tak jak to jest chyba też ten symbol tego pomnika, prawda? Gdzie przy tym pomniku gromadzili się jedni i drudzy jako, powiedzmy, jedna wielka rodzina i pod sztandarem tego jednego Chrystusa, pod tym samym sercem Jezusa. Bardzo, księże biskupie, tu dziękujemy. Prosimy też pozdrowić księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. My bardzo się cieszymy, bo już niebawem, właściwie za chyba to już będzie 12 dni, ksiądz arcybiskup przyjedzie do nas na międzynarodowy kongres poświęcony rodzinie, Ewangelia, małżeństwa i rodziny. Dziękujemy księdzu arcybiskupowi, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, że zgodził się nie tylko wygłosić referat, ale też wziąć patronat nad tym kongresem. Drodzy słuchacze, przypominam, 29 i 30 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej odbędzie się międzynarodowy kongres poświęcony rodzinie. To ma być też taki szczególny głos Kościoła w Polsce przed synodem poświęconym rodzinie, który odbędzie się w październiku tego roku.
Proszę Ojca, my się też cieszymy bardzo naszym metropolitą. Muszę powiedzieć, że jako biskupi pomocniczy staramy się go trochę hamować, mówiąc, żeby tak nie wszędzie i nie na każde zaproszenie, ale jak dotąd bez skutku.
I dobrze, że bez skutku, bo my chcemy być dumni, jesteśmy niego dumni.
Ale właśnie myślę, że my jako też i Polacy pamiętamy jeszcze te słowa, które wypowiadał, ja mogłem to osobiście usłyszeć w Dachau, piękne słowa księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, potem też w kontekście i tych ostatnich wydarzeń, czy Matki Bożej Królowej Polski, czy też świętego Stanisława. My jako wierni bardzo czekamy na te słowa, one bardzo budują naszą wiarę, ale też i te słowa, które budzą patriotyzm księdza arcybiskupa metropolity poznańskiego i przewodniczącego obecnej Konferencji Episkopatu Polski. Mam zapytanie, księże biskupie, czy jeszcze będziecie mieć czas, żeby razem ze słuchaczami, czy tutaj razem w studiu odmówić komplety, czy już będziecie w drogę powrotną się wybierać? Czy jeszcze siły są?
Mam odpowiedzieć szczerze?
Szczerze.
Chciałbym do domu jechać.
Dobrze, to już, bo tak słuchacze to zrozumieją. Bardzo, bardzo dziękujemy naprawdę naszym gościom, a słuchaczom, że dzielnie trwali. I za chwilę już zaproszę na kompletę. Jak zwykle zawsze słuchacze też współtworzą ten moment modlitwy na zakończenie już dnia, a był to wspaniały, jeszcze piękny dzień, bo to uroczystość niebowstąpienia Pańskiego i akcent muzyczny. Myślę, że on wszystkich zadowoli, a może szczególnie naszych gości.